O, widzisz, i od razu wieje demonetyzacją. Dzień dobry, Szpak 202 wysłał nam pieniążki na jazdę z koksem. Dwie dychy.
Czy to jest aluzja do pewnego pana ministra, który dzisiaj cofnął finansowanie PZPN-owi?
Już rozpocząłeś z monetyzacją. Dzień dobry Państwu, bardzo mi przykro, jesteśmy w nowym roku w tym samym składzie. Nieodpowiedzialny Mikołaj w czapce i nieuczesany jeszcze Michał. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, bardzo się cieszymy, że możemy spędzić z wami ten piątek po nowym roku.
Jak Sylwestron? Pochlałeś?
Nie, bez przesady, dlatego że następnego dnia miałem trochę roboty. W sensie piłem wystarczająco, a potem tylko wodą się pakowałem.
Ja zobaczyłem, znaczy zobaczyłem, ja usłyszałem jeden z najbardziej żenujących występów w tym roku. Pani Becia Kozidrak przyleciała na swoim tym rydwaniu ognia i generalnie sobie ten.
No właśnie, miałem cię
Zagrała
pytać
koncert.
o wrażenia.
No, wrażenia były takie, że chyba to nie za specjalnie nikogo nie obchodziło. Przed wyborami samorządowymi trzeba było trochę spuścić pieniędzy, no bo wieś gminna niosła, że tutaj Bemowo miało najlepszą frekwencję, oczywiście jednych słusznych kandydatów jak zwykle, wszystko jedno czy z tych, czy z tamtych. I to była nagroda, a w moim mniemaniu chyba to była trochę kara dla dzielnicy, że muszą się z tym użerać, puszczać fajerwerki, gdzie prezydent miasta mówi, że nie ma strzelania z fajerwerków. No i jedno było dobre, pan Nagłośnieniowiec o 17 zrobił soundcheck, puszczał jakiś badziew, który i tak był lepszy od samego koncertu de facto. Ale był znacznie ciszej niż koncert. Myślę, że albo padający deszcz, albo po prostu wymogi techniczne, że nie ma co tak puszczać głośno muzyki, spowodowały, że nie ogłuchłem, ale słyszałem.
Kurczę, Michał, ja ci powiem, że ja ci trochę zazdrościłem, dosyć długo się zastanawiałem, czy nie olać Białołęki i nie przyjechać na Bemowo zobaczyć pani Beaty Kozidrak, usłyszeć, co mi panie dasz na żywo, albo Białą Armię i wiele innych wspaniałych, nie ma wody na pustyni, wiele, wiele przebojów grupy Baim.
Nie chcę mówić tego w złą godzinę, ale wolałbym chyba być na czas koncertu na ulicy Ciupagi 1 na Białołęce niż podczas tego koncertu. A ty sobie wygoogluj, miły młody człowieku, co to jest Ciupagi 1 na Białołęce. I obyś nigdy tam jak gdyby nie
Słuchaj,
musiał.
Michał, czy przewidujemy co mnie wpienia, czy to już było co mnie
Oczywiście,
wpienia?
nie, ja właśnie nie mam co mnie wpienia. Mnie
Ja
nic.
mam.
Co cię wpienia?
ZTM mnie wpienił w Sylwestra.
To coś ty. Jesteś samobójcą? Korzystasz z ZTM-ów Sylwestra?
Słuchaj, no właśnie do tego zmierzam.
Wow.
Nie, korporacje taksówkarskie to jest pierwsze, co mnie wpienia
No to żart jest,
w
no.
Sylwester. I wpienił mnie, co za tym idzie, również ZTM. Dlatego, że no mieliśmy taką sytuację na Sylwestrze, że przyszli rodzice pani gospodyni gdzieś od 3:20. Całe szczęście, że państwo mnie znali, bo to rodzice koleżanki z gimnazjum, więc nie było tego złego. Ale pani gospodyni już tak była niedysponowana, nazwijmy to, i trzeba się było ewakuować. No i patrzę, ile kosztuje taksówka na mój najukochańszy stary Mokotów. 150, 130 i 110.
Tak zwana modlińska stawka.
Więc tak. No i miałem taki plan wcześniej, jak tak zobaczyłem koło 2:40 te taksówki, że przesiedzę do piątej, kiedy te ceny się unormują i tak wiesz, i za 60 już pojadę. No i niestety ceny spadły o 10 zł tylko. No i
Ale
musiałem.
dziennymi.
No i musiałem jechać, ale musiałem wracać. Całe szczęście były dwie osoby, które jechały na metro Kondratowicza, więc się z nimi zabrałem o 4:00. No i wchodzę do metra. No i to jest właśnie, co mnie wpienia, już taksówkarze to jest jedno w korporacje taksówkarskie, a drugie ZTM, dlatego że nauczony poprzednimi latami na Sylwestra, kiedy metro jeździło 24 na dobę w Sylwestra,
Tak
wchodzę na
było?
metra,
Naprawdę?
było tak. Pamiętam, jak wracałem z Żoliborza z Sylwestra i wracałem
Wow.
z metrem z Placu Wilsona na Racławicką. No i wchodzę do metra Kondratowicza. Już taki szczęśliwy, dobra, dojechałem, tylko po 3 dychy się złożyliśmy na te takse i kurde, nie działa metro. Nie jeździ. Jest czwarta na Kondratowicza, brudno. Więc patrzę na taksówkę, 120 na stary Mokotów z Kondratowicza. No dobra, patrzę na jak dojadę i miałem autobus 8 minut później na Ząbkowską,
O.
I z Ząbkowskiej musiałem się przesiadać w autobus na spacerową i stamtąd jeszcze 20 minut z buta.
No jakbyś pojechał na
Ale.
Ząbkowską i trafił na odpowiednie towarzystwo, mógłbyś kompletnie całą trasę pokonać z buta.
Ale wiesz co, Ząbkowska już się bardzo zmieniła. Było bardzo
No,
bezpiecznie. Trochę się obawiałem.
nie, to są pozory.
Słuchaj,
Chyba
sami
byłeś.
młodzi ludzie byli o tej
No to
5
właśnie
nad
na tym
ranem.
polega na Pradze. Tam są przeważnie sami młodzi ludzie, wiesz? Mają takie
I
tutaj.
większość była kobiet. Nie, właśnie nie było nikogo
To,
z
te, to
fackami.
też jest popularne. To walki kobiet na Ząbkowskiej Inżynierskiej i tych rejonach to jest
Brzeska.
chleb powszedni.
Więc
Nie,
w Pieniu
żarty,
mnie
sporo się
ZTM.
uspokoiło faktycznie.
Bardzo się jest, wiesz, oni, Praga przechodzi teraz taki proces, który przechodził mój Mokotów ponad 10 lat temu, czyli wypleniamy starszych, mniej wykształconych, a przychodzą raczej młodzi hipsterzy poszukujący w miarę tanich mieszkań w starych kamienicach.
Ale wiesz, też żeby sprawiedliwości oddać, tak samo można dostać w mordę na tej
To
ulicy,
prawda,
gdzie są
wszędzie
10
można.
lat temu, zwłaszcza wieczorem, więc to chyba nie ma większej różnicy. Po prostu chyba Sebiksy zainteresowały się Freak Fightami, teraz trenują może na przykład, nie wiem.
Może tak.
Czyli co, ZTM cię wpienia?
ZTM mnie wpienił w
A
Sylwestra.
moim zdaniem to nie jest co nas wpienia, nawet nie wiem, czy to taguje jako co nas wpienia, tylko to jest doświadczenie życiowe. Po
A
pierwsze, jak idziesz
wiesz?
na Sylwestra, czy te osoby były pełnoletnie wszystkie? Bo tu ktoś zadał pytanie na czacie, wiesz. Ja bym nie chciał w
Wszystkie były pełnoletnie.
24 znowu szukać partnera do rozmów, więc od razu powiedz. W styczniu łatwiej znaleźć niż.
Wszystkie były pełnoletnie.
To mnie cieszy. Druga sprawa, zawsze masz jakiegoś kolegę, kto chce dorobić i on wozi znajomych. Było
Nie
zaopatrzyć
było
się w tak.
takich.
Trudno było znaleźć nie kolegów. Nie wiem. Cokolwiek. Po trzecie. To się czeka do pierwszych porannych. W ogóle, co to za Sylwester? Mogłeś nie. Aj, Mikołaj, ja cię muszę
Ale
jeszcze dużo
Michał, taki
nauczyć.
miałem plan, tylko że już rodzice nas zaczęli wyganiać.
Ja w 24 będę cię edukował.
Dobrze, dobrze,
Co to jest
wujku, dobra rada.
za auto?
Wygląda jak wóz milicyjny.
Przejdźmy do plusów. To była
Pokazałeś mi ich.
Syrena. Syrena 105. To z odległości widzi każdy fan motoryzacji. To jest nic, nic, nawet na 104, przepraszam. Napisane nawet jest.
No, powiedz się. Widzisz, pokazałeś
Boże
mi to z takiej
święty.
odległości, że ja, hu.
Ja bym usłyszał gang dwusuwu, bym wiedział, że to 105 drzwi złodziejka. Wiesz, co to są drzwi złodziejka?
Nie wiem.
Były takie drzwi, wiesz, teraz w Rolls-Royce'ach wszyscy się jarają, że jest takie, wiesz, otwierane od zewnątrz. Że zawias nie jest z przodu samochodu, tylko od zewnątrz. I w syrenach było tak właśnie, że się otwierało i to była złodziejka, że otwierasz drzwi, bierzesz kogoś z ulicy. Ile ty się musisz jeszcze chłopaku nauczyć? Przejdźmy do koszykówki, bo to jest żałosne.
Przepraszam.
Proszę.
Na
Ja jestem
tym
tylko.
trochę się znamy, trochę bardziej.
Ja jestem tutaj, żeby cię. Kurołapy, tak, to też jest znane. To są drzwi kurołapy. No bo ogólnie to nie było porwań w Polsce, tylko się porywało inwentarz kiedyś, więc. I ta syrena, ten gang silnika. Miałem sąsiada, który kiedyś mnie uraczył do obiadu czymś takim, bo w ogródku stwierdził, że obok swojego rozsypującego się garbusa, którego już reguluje z synem, będzie regulował dwusów. No i ja wezwałem dla jaj, znaczy niby dla jaj, straż pożarną, nie? Bo było tyle dymu, że biłem głupa po prostu, kolokwialnie mówiąc, że co to się dzieje. Nie mogłem zjeść obiadu. Kurz po prostu dym wszędzie ją tą 105, 104 tam. Katowa, może to 105 była? Już nie pamiętam, na
Więc
numerach się nie znam. Dobrze.
kończąc
Musi.
wątek,
No.
chciałem zrobić tak, jak mówiłeś, żeby o świcie wrócić, ale nie było mi to dane, bo rodzice pani gospodyni nas zaczęli wyrzucać.
Pojedli, popili.
Dokładnie.
Pójdą na
Córka
dzienne.
poszła spać, a jeden znajomy w wannie skończył wieczór.
Ja kiedyś taki dystans z Inflanckiej w akcie desperacji pokonałem na piechotę do domu. To zajęło około godziny. Nie widziałem z tym problemu. Było z buta iść. Czekać
Wiesz
teraz.
co, na przykład skabat bym tak zrobił,
Ja
ale
bym.
kurczę,
Za daleko to już.
z Białołęki trochę mi się nie chciało, bo skabat na Stary Mokotów tak kiedyś raz zrobiłem.
W ogóle jaki podcast o Warszawce? W Warszawce jakieś ulice w ogóle. Teraz. A, nieważne. W kącik Polski minusy, plusy, idźmy z tym, bo to jest piątek, Trzech Króli się
Dokładnie.
zbliża. Właśnie, kto byłby Trzema Królami, gdyby teraz na konikach musieli jechać do Maleńkiego, do Stajenki, kto to by był?
Szaj Gilgeous Aleksander na pewno byłby jednym z tych królów.
MB to ile koń by go uniósł?
A także bym powiedział, że Tyrese Haliburton.
No i widzisz, brakuje tutaj osoby, która idealnie pasuje do koników. Nikola Jokić.
Kolega Jokić.
I to on powozem takim, na rydwanie do maleńkiego do stajenki szybciutko. Tylko co on by tam wiózł? Kadzidło, mirrę? Bo złota na pewno nie, złota się pić
może
nie
tłuszcz.
Da, więc... Mirra to tłuszcz. Dobrze, zakwalifikujmy to tak. Czyli już mamy trzech króli. Tylko, że Haliburton został wyrzucony z tego. Dobrze, tak nalegasz, to przejdźmy do minusów.
A nie kącik polski?
Kącik polski w środku, bo tam będzie też minusowo. Nie
czyli
podobają
zawsze,
mi się
dobrze,
pewne
czyli teraz
rzeczy.
Zmieniamy. Nowy rok to zmieniamy już.
Nowy rok, tak. Będą
nie?
Minia turki z twarzami, jak będzie mi się chciało wycinać, o ile wrócę z Paryża. Właśnie, ktoś coś napisał na temat Paryża na czacie. Bartek Misztal. Michał, ciesz się, że do Francji, a nie do Niderlandów lecisz, bo byś musiał dopłacić jeszcze podatek, aby nie niszczyć za bardzo powietrza w tym kraju. Że jak? Jest klimatyczne w, w Holandii? Jest? Ja
Ale
rozumiem, że we Władysławowie jest klimatyczne, ale na miłość bosko. Nie,
ale to jest
to nie.
Ciekawe, bo zastanawiam się, czy Partia Wolności, która wygrała wybory skrajnie prawicowa w Holandii, czy oni przypadkiem tego podatku nie zlikwidują. Chociaż z drugiej strony ten system polityczny w Niderlandach jest o tyle specyficzny, że żadna partia nie może mieć większości. Że tam masz rządy konsensualne. O. To taka ciekawostka.
Nie, zaczynam zastanawiać się, czy naprawdę w Holandii jest aż tak źle, bo na przykład jak kupując bilety lotnicze zauważyłem, że możesz dodać dobrowolnie, teraz chyba to jest od roku do biletu, że możesz tam im dać chyba 2 albo 5 euro, żeby twój bilet był
ubezpieczony.
Neutralny,
Tak,
ubezpieczony.
Neutralny klimatycznie, tak.
Dokładnie, tylko że gdzie tu jest neutralność, jak ja przez internet to wszystko załatwiam, może wydrukuję sobie kopię, ale wątpię, a ten samolot, którym polecę, no spali paręset ton paliwa, więc za 5 euro, serio? Niweluję go? Nie wiedziałem. Muszę spróbować. Będę wkładał od na wiosnę. Kupię sobie dużo drobnych, takich najniższego nominału banknotów i będę wkładał w ziemię. Bo jeśli to tak działa na ziemię i wszystko się odradza od tych euro, tak jak wkładam tego do ogródka, to dżunglę będę miał w przeciągu, nie wiem, pół roku? Jak myślisz, Mikołaj?
Myślę, że na spokojnie. Dobrze, to
minusy.
Porozmawiajmy o minusach. Los Angeles Lakers.
Lakers?
Tak, Lakers. Oni mają pas w tym momencie trzech porażek z rzędu. No i niestety wychodzi na to, że Lakersi są krótcy, jeśli chodzi o swój skład, bo okej, LeBron jest absolutnie wspaniały w tym sezonie. Anthony Davis po prostu bawi się ludźmi. To, jak on fantastycznie ścina, jak robi zasłony, jak wykorzystuje przestrzenie, które się tworzą, które LeBron zabiera, w sensie jak LeBron po prostu odciąga uwagę obrońców, to się absolutnie fantastycznie ogląda. Tylko, że ta kadra jest dosyć krótka, nazwijmy sobie to po imieniu, bo mamy, okej, okay, jest D'Angelo Russell, który całkiem ma nie najgorsze statystyki, bo to jest prawie 15 punktów na mecz. Jest Taurean Prince z prawie 10. Jest jeszcze Austin Reeves, który w ogóle... Nie wiadomo czemu tak do końca znajduje się w tym zestawieniu All-Star, ale pewnie też o All-Starach porozmawiamy, to jest 15 punktów. Brakuje takiej trzeciej opcji, która by brała większy ciężar gry na siebie, że ona by po prostu jeszcze wspomagałaby tych dwóch liderów w postaci LeBrona i Antonego Davisa, dorzucając jeszcze tych brakujących, te brakujące 3-4 punkty, bo Lakersi w większości przypadków ostatnimi czasy oni przegrywają te mecze na styku. Na przykład ten mecz z Minnesotą, to były 2 punkty różnicy, no ale Pelikansi się po nich przejechali 20, a także Miami się przejechało po nich 14.
Nie mogę normalnie myśleć o Miami po... A, to zaraz powiem o tym, bo mi się przypomniało. Taki minus niezależny to jest. Natomiast widzisz, tam parę dni temu pojawiła się dyskusja, że to się dzieje. Warto nadmienić, ja to policzyłem, nie mam przed sobą, mam multum okien, ale w ostatnich 12 spotkaniach, licząc od tego finału in season, licząc tą wygraną z Indianą, Lakersi wygrali 4 mecze z 12.
Czekaj, już ci mówię, Michał. Od in-season czekaj, Indianą.
Dzisiaj będzie chyba 13 spotkanie od tamtego czasu. Lakers dzisiaj albo jutro, które rozegrają.
A, patrzę, czekaj. Czy pamiętasz, kiedy był finał in-season turnamentu?
Jak
To
zobaczysz ostatni mecz z
Mikołajki
Indianą.
były.
Nie, ostatni mecz z Indianą, bo oni chyba później z Indianą już nie grali.
No tak, bo patrzę, ale Basketball Reference nie liczy tego, no bo to się liczyło do sezonu, ten mecz. Dobra, whatever, ale to z tego co pamiętam, to były Mikołajki, czyli mecz z Pelikansami, raz, dwa, trzy, cztery, pięć spotkań wygrali. A przegrali raz, dwa, trzy, cztery,
Nie, no
pięć,
jak?
sześć, siedem, osiem, dziewięć.
Nieprawda. 3, 6, 9, 10, 13 spotkań, a wygrali licząc z tym meczem z Pacers. Raz, dwa, trzy. Dobra, cztery. No to ja chyba nie policzyłem tego meczu. Pomijając in-season, to jest 12 spotkań po tym finale i 3 wygrane. No bo ta czwarta jest jak gdyby Pacers. Bierze się to stąd, że na początku pewnie Lakers pomyśleli: dobra, wygraliśmy ten turniej. Musimy trochę pooszczędzać. Wiadomo, nie wybieramy dyspozycji naszych zawodników, ale jednocześnie no, musimy też o nich myśleć, no bo ten sezon nie jest z gumy. Jeśli dobrze wszystko zaskoczyło i tam dobrze to wyglądało, to może ten sezon nas zmotywował. Rozmawialiśmy zresztą o tym, że oni się może zmienili, może jak są zdrowsi, bardziej zgrani ze sobą i przestaną kombinować line-upami, to wszystko będzie dobrze. A tu się okazało, że nie jest dobrze, bo nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, że Darwin Ham jest na cenzurowanym, bo kombinatoryka tej rotacji doprowadziła do tego, że tam niesnaski w szatni są. I teraz nie wiadomo, ile z tego to jest słaba gra przeciwko, powiedzmy, nie wiem. No Heat mają inklinację do mordowania ludzi, ale na przykład takie słabe momenty podczas meczu z Bulls.
No Bulls, wciąż
Ja wiem, że tam nie było chyba.
Pelikany.
Nie byli chyba w komplecie, ale mimo wszystko tak nie wygląda drużyna, która potrafiła sobie, wiesz, w ogóle w in-season, przed in-season lepiej grać. No i zawsze tak jest, że tam, gdzie jest LeBron James, to potem ta wina spada na tego nieopierzonego trenera, który przeważnie jest mniej doświadczony obecnie niż LeBron James. Trudno znaleźć kogoś takiego w NBA poza paroma osobami. No i obawiam się, że to się tak zakończy, że się pojawi jakaś nowa miotła. Przez jakiś czas będzie dobrze, po meczu gwiazd znowu pojawią się kłopoty i LeBron będzie musiał na swoich plecach przeprowadzać Lakers przez play-iny. I to chyba tyle w tym temacie. Wydaje mi się też, że no co mogli Lakers innego zrobić? Oni musieli kombinować tym line-upem, tylko może to było trochę za bardzo agresywne. Może Darvin Ham wymyślił, że skoro mamy taką nadwyżkę, to możemy trochę bardziej popróbować. Chociaż te próby tych zmiany piątek i ławkowych, nieławkowych, to też były takie zgodnie z potrzebami, a nie to, że codziennie inna rotacja. Tak jak kiedyś Mike Taylor zarzucano mu, że on ma tyle systemów, tyle rotacji, że on sami zawodnicy nie wiedzą, co się dzieje.
Wiesz
Czasami
co,
to
ale
jest przymus, czasami to jest konieczność. No i potem ten przymus, ta konieczność zamienia się w przymus i ten luksus nadwyżki, którą zbudowałeś, no łatwo stracić. Ale Lakers od początku sezonu mieli niepewną tego typu sytuację. No nie oszukujmy się.
wiesz co, na te rotacje też wpływają kontuzje, bo w ogóle
No tak, no.
patrzę na to, co się dzieje. Anthony Davis jest day to day, Rui Hachimura wypada na jakiś czas, LeBron jest day to day. D'Angelo Russell jest day to day. Gabe Vincent wypadł na 6 do 8 tygodni.
On się powinien nazywać Day to Day. Był kiedyś taki zawodnik Todd Day, on powinien się nazywać Todd Day. Day to Day.
Fantastyczny transfer za 16 milionów za sezon, jeśli dobrze pamiętam. Coś takiego. Tak samo Max Strass podobną stawkę dostał. No Lakersi wywalili pieniądze w błoto na Gabe'a Vincenta, taka prawda. Więc no tutaj widać, no, że po prostu jest cały czas łatanie dziury. LeBron młodszy nie będzie. To zdrowie też już jest, patrząc na to, w jaki on sposób gra, jak się eksploatuje, to wiadomo, że on będzie wypadać raz na jakiś czas na takie day to day. Anthony Davis, jakby to, że Anthony Davis się jeszcze nie rozkraczył na kilka tygodni,
No.
w styczniu, to ja uważam, że to jest chyba i tak największy sukces Lakersów w tym
Gdyby,
sezonie.
przepraszam, Anthony Davis miał taką sytuację jak Antetokounmpo, jak Wembanyama, co tam się potknął tego, nie wiem, kogoś ze staffu trenerskiego, po prostu prawa stopa przed tyłem, jak gdyby po wejściu tam na rozgrzewce i
Czyż
stopą.
Davis by już 2 lata po tym by nie
Davis
zagrał?
wymagałby potwórnej operacji, a jak jest, jego by wynieśli stamtąd, bo on już te kostki ma
Dokładnie.
tak pokręcone, że on już dotyka się w klocek Lego, jak schodzi, już jest career-ending injury. Wcale się nie dziwię, on te kostki może mieć naprawdę z gliny i to boli.
No ale słuchaj, no tym razem znowu jest to problem z kostką.
I tak dobrze, że przy tym wzroście i tych wszystkich walorach różnego rodzaju on nie ma kłopotu z plecami nadmiernych. Bo to jest u wysokich graczy no, wręcz nagminne, że kolana, kostki swoją drogą, ale plecy i do widzenia nie macie.
Nie no, więc dzisiaj Miami będzie miało absolutnie autostradę. Patrząc na to, jak nakręcony jest Ja Morant, że wrócił Marcus Smart, jakby patrząc na to, że nie będzie
Mikołaj,
LeBrona Antonego
musimy
Davisa.
Musimy być ostrożniejsi w takich momentach, bo zauważyłem, że to są 3 albo 4 programy pod rząd, kiedy ktoś przegrywa, jest do dupy.
A potem po tygodniu się to zmienia.
Jakim tygodniu? Mijają 3 godziny, następnej nocy, bach. Ja nie wiem, czy Detroit nie wygrało dzień potem, jak my nagrywaliśmy, czy coś takiego.
Czekaj, my wygrali... Nie, w sobotę wygrali, albo w niedzielę.
Wszystko jedno, no to jak ktoś tego wsłucha w sobotę, to po prostu brzuch ze śmiechu go boli, wiesz, i to jest przykre. No ale nie kontrolujemy tego, dlatego musimy być ostrożniejsi.
Słuchaj, musimy... Detroit prawie spuścili lanie mojemu ukochanemu Bostonowi. To
Detroit,
byłoby śmieszne.
Detroit jest w moich plusach, to będzie paradoks, ale to będzie mój plus, bo zauważyłem jedną rzecz. I to mi się bardzo podoba, chociaż to jest kwestia taka, co my wolimy, czy NBA, czy pierwszą ligę. Ale to jest ciekawe. Dobrze. To mój minus jest taki, że jadę do Paryża, a Brooklyn jest 0-4, grają do dupy i mam nadzieję, że przyjadą chociaż oni w komplecie i będę miał co oglądać. Przegrali wszystko na przełomie tego i zeszłego roku, co mogli, czyli w ostatnim tygodniu. I po prostu jest to mój minus ode mnie.
Ja absolutnie, Michale, się z tobą zgadzam. Bardzo smutno się ogląda te drużyny. Też miałem ja dzisiaj, przygotowując się do tego programu, też miałem taką rozkminę, że Brooklyn Nets, patrząc na to, jaki oni mają skład, oni nie zasługują na to. Okej, jakby wiadomo, że raczej nie wejdą do playoffów, raczej nie będą to play-iny, ale oni nie zasługują na to, żeby grać tak słabo, jak grają, żeby być po prostu demolowanymi przez ekipy, przez swoich przeciwników. Milwaukee się po nich przejechało 22 punktami. Washington 6, Oklahoma 16, Pelicans 27, Houston 11.
No, czy to
ludzie,
jest sytuacja
Mikal Bridges dwoi się i troi.
On wygląda dokładnie tak samo, mam flashbacki z Mistrzostw Świata kadry USA. Tylko że w kadrze USA to jak ktoś nie może, to może coś dołoży, a tutaj on jest absolutnie sam. Tylko że też oddajmy sprawiedliwości, no oni nie są kompletni i dobrze nastrojeni. Oni lepiej grają niż Waszyngton na pewno, no ale to wszystko w zeszłym tygodniu było poniżej oczekiwań jakichkolwiek.
A właśnie paradoksalnie mi się na przykład w tym tygodniu też Waszyngton podobał. Ale słuchaj, no popatrz, masz Spencera Dinwiddiego na naprawdę sporym kontrakcie. To jest pewnie kontrakt, jeżeli dobrze pamiętam, też na poziomie, nie wiem, 16 milionów za sezon, 18, a chłop wykręca statystyki niewiele gorsze niż taki Jeremy Sochan. Prawie 14 punktów ma na mecz Spencer
Ale to
Dinwiddie.
Wiesz, to jest inny kaliber gracza, no. Poza
nie,
tym,
wiadomo, ale wiesz.
Dinwiddie bardziej... daje 7 asyst, przesadziłem 6,5. Z 8, ale... No to tak mi się wydawało właśnie. On więcej dostarcza tą piłkę, to jest zupełnie inaczej z nim. Tak mi się wydaje. A poza tym, wiesz, te mecze to też, no, Rockets, top 4 obrony, co by nie mówić. Czy tej poprawionej o 100 posiadań, czy też nie. Tak naprawdę jedyna do dupy drużyna to Wizards, tylko nieszczęście jest takie, że chyba w tym meczu grał. Jeśli jest naprzeciwko jakikolwiek center, który wychodzi od trójki, walczy o zasłony i nie tylko tam stoi w pomalowanym i wychodzi nóżką, żeby nie było 3 sekund w ataku, to Nets nie mają na to odpowiedzi, oni nie potrafią, ja nie wiem od czego to zależy, oni nie wiedzą co mają zrobić z tym człowiekiem, który tam wchodzi. Tam jest ciało, oni podskakują, to wszystko wygląda jak w prawdziwej koszykówce, ale wystarczy Daniel Gafford, który jest trochę mobilny, ścina od linii, ich nie ma. Nie wiem, czy to jest tak, że oni po prostu nie mają kogoś takiego, czy że idą po Rona Holanda w drafcie, chociaż...
Cam Thomas był fatalny w tym tygodniu. Okej, miał dobry mecz z Oklahoma, gdzie rzucił 20 punktów. Niezły z Waszyngtonem, ale potem przyszło Pelicans, i gdzie musiał się zmierzyć z Zionem Williamsonem, który... Zion Williamson, Zion Williamson, mimo tego, że jest grubszy, że się ten tłuszcz z niego wlewa, to ja mam wrażenie,
to
że
jest hejt, to jest hejt. W tym roku nie hejtujemy.
Ja mam wrażenie paradoksalnie, że on jest dużo lepszy. Że on bierze tych wszystkich gości na masę, biega rozpędzony jak ta kula w Indianie Jonesie i w Poszukiwaczach Zaginionej Arki i po prostu niszczy ludzi. A w meczu z Houston, gdzie grał nasz Shanguna, 4 punkty tylko. Bilanse minus 14, minus 9, minus 10, plus minus.
Tylko co będzie z Zionem, kiedy kompletnie on straci, a w pewnym momencie, jeśli to dalej będzie tak postępowało, absolutnie straci swoje właściwości atletyczne. On bez skakania i jakiegoś takiego szybszego biegania od reszty, bo ma na to siłę, skończy jak Robert Traylor w NBA. Czyli nie będzie w NBA. I tego się najbardziej obawiam. I czasami to trochę widać. Ja wiem, że on jest dynamiczny, że dalej da z góry, ale myślę, że Zion Williamson nie jest w stanie powtórzyć swoich najlepszych paczek z liceum na tym samym poziomie teraz. Tak mi się wydaje. A jeśli to tak, to znaczy, że jesteś trochę pochorowany, a przede wszystkim jesteś za gruby, żeby wzbić tą kulkę w powietrze. Ale z drugiej strony, czy my tego wszystkiego potrzebujemy? Zion jest jednym z najlepszych gości, którzy nie mają 20 metrów wzrostu i są w paint. Oni po prostu przesuwają ludzi, tego typu zawodnicy. Nie wiem, na ile to jest teraz dobre w dzisiejszej koszykówce, że mnóstwo rzeczy masz za dwa i to blisko za dwa, a tam dalej to już tak troszeczkę, ale to może się w końcu źle skończyć. I Pelicans będą w plusach w tym tygodniu.
Pelicans
na pewno.
Będą w tych, tak, też mam Pelicansów w plusach. W ogóle w tym tygodniu mam wrażenie, jest więcej plusów niż minusów.
Tak, trochę tak, ale czy oni to wykorzystają, to nie wiem. Dobrze, jakiś mam minus. Jeszcze mam minus. Napisałem go 3 godziny temu. Mam minus dla Chicago Bulls.
No właśnie, też chciałem powiedzieć Chicago.
Ale nie ze względu na grę. I ten sam minus powinien trafić do Orlando Magic jakiś czas temu, ale u nich doszło do korekty. I chodzi o powrót dwóch graczy. Ten jeden też był w Chicago Bulls. Nikola Vucevic, wracając do Chicago Bulls, wyrzuca Andre Drummonda, który okazało się, był najpotrzebniejszym chyba ogniwem w tym bezlawiniu całym. Zach LaVine też ma niedługo wrócić. Ja nie wiem, czy Andre Drummond nie powinien zostać w pierwszej piątce na pozycji centra.
Powinien.
On tam coś dobije, zbierze. Vucevic, wiadomo, zeżre piłkę, pójdzie w midrange, może trójkę rzuci i tak dalej. To jest zupełnie inna gra. Pewnie lepszy jest w pick and rollu, jeśli chodzi o pick and roll z partnerem, a nie pick and roll osoby, która kozłuje. Nie wiem, jakie są statystyki. Znaczy wiem, ale nie potrafię powiedzieć, jakie są teraz dokładnie. I wydaje
Drummonda?
Mi się... Nie, Drummonda nie, ale Vucevicia, jeśli chodzi o takie rzeczy, jak gra w pick and rollu i wiesz, trzeba mu oddać piłkę i tak dalej. Pewnie te statystyki częściowo są podzielone przez Zacha LaVina, więc tu nie mamy o czym mówić. Ale Chicago grało, wydaje mi się, że tutaj przychodzi Nikola Vucevic i znowu będzie niedobrze.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że Andre Drummond powinien
zostać... To jest rozbijanie zwycięskiej drużyny.
Ja mam wrażenie, że Andre Drummond powinien zostać w pierwszej piątce, dlatego że wydaje mi się, że on jest bardziej kompatybilny z tym kształtem Chicago Bulls, jaki jest teraz. Że on bardziej pasuje do Kobe'ego White'a i do DeMara DeRozana. DeMar DeRozan, który króluje w midrange'u, Kobe White, który potrafi rzucać z dystansu.
Poczekaj, czy pasuje? Ja nie twierdzę, że lepiej pasuje, natomiast Drummond obecnie jest tą osobą taką do przesuwania. On zbierze, poda,
w sensie,
ale
właśnie do tego
nie
zmierza.
Angażuje żadnego posiadania. On jest do dobijania i czyszczenia, a nie do tego, że podajcie mi piłkę, bo będę się masował w post. To pewnie występuje, ale to nie jest pierwsza opcja.
Właśnie do tego, Michał, zmierzałem, że Andre Drummond w tym momencie bardziej pasuje pod to, że Kobe White jest rzucający z dystansu, pod to, że DeMar DeRozan króluje w midrange'u, że on jest idealnym zawodnikiem do tego, żeby poprzepychać się na tablicy, zebrać piłkę, żeby poszukać punktów drugiej szansy, ewentualnie oddać tę piłkę do tyłu, żeby jeszcze był poprawiony rzut, a Nikola Vucevic nie jest aż taką bestią fizyczną jak Andre Drummond. Nie jest typem tak agresywnie grającego na deskach centra.
Nie zawsze. Czasami potrafi, ale ofensywnie no ja też rozumiem to, że wracamy do pierwszej piątki, bo to w piątek. Pierwsza piątka w piątek, bo to w piątek ma dojść do powrotu i LaVina i Vucevicia i Vucevic ma jakąś mieć restrykcję minut, więc pewnie będą to dzielić, ale mi to się nie podoba. Tak samo jak Wendell Carter Jr. wrócił do Magic i Magic tak... No, to dalej wyglądają dobrze, ale to był klątwa. On wrócił i klątwa jakaś nastąpiła tam. Że nie są tak wystrzałowi, jak byli wcześniej.
W ogóle w Chicago, nad Chicago zanoszą się czarne chmury.
Jakie?
w postaci rynku, dlatego że jak poczyta się Szamsa czy Wojnarowskiego, to nikt absolutnie nie jest zainteresowany Zachim Lawinem. Nawet Los Angeles Lakers, które chce zawsze wszystkich, nie chce w tym momencie Zacha Lawina. I zostaje
poczekajmy
ci...
tydzień, poczekaj, z Lakersami poczekajmy jeszcze z tydzień, oni
Dobra.
Będą chcieli cokolwiek za cokolwiek, to jest kwestia czasu. Bo jeśli
Ale...
już tam się zaczął smród z trenerem i te gadki, Frank Vogel przeszedł tą samą drogę. Dokładnie
no,
tą samą.
Dlatego został między innymi zwolniony, ale trochę ogranicza się rynek tych, którzy mogliby sięgnąć po Zacha Lawina, bo Toronto się wzmocniło, New York Knicks też dostali kogo chcieli, a inne drużyny, które teoretycznie nawet by wzięły Zacha Lawina, nie do końca mają czym handlować, a jeżeli by nawet były w stanie handlować, to zbyt wysoką cenę postawi Chicago za Zacha Lawina. Więc to jest problem. Masz gościa, który ci psuje atmosferę w szatni na potężnym kontrakcie i nikt go nie chce. Nawet za paczkę frytek.
Ale to też jest tak, że jak Zach Lawin wejdzie w ogień, rzuci parę razy 4-5 dyszek i po prostu będzie jedyną latarką w tym tunelu Chicago Bulls, który nazywa się sezon regularny, to ktoś się skusi. To jest kwestia ceny, dogadania i też depresji. Ale myślę, że taki Houston jakby wykręcił jakiś taki numer, wzięło sobie Lawina jeszcze, to byłby tak zwany fruity punch. I to Houston byłoby w takiej skórze Oklahoma może po jakimś czasie, bo Zach Lawin dziwnie pasuje do Houston, aczkolwiek oni chyba nie mają możliwości finansowych, żeby przechwycić go w ten sposób tak o. Ktoś
Chyba
trzeci.
Mają jeszcze
Nie,
rezerwy.
ktoś trzeci chyba musiałby wejść do tańca, bo tam jest coś jest nagrzebane. Tak mi się
Wydaje mi się,
wydaje.
Że chyba Van Vliet nie dostał chyba aż takiego kontraktu i
Ale
jeszcze.
widzisz, chodzi mi o to, że Houston nie chcą wchodzić za bardzo w jakieś takie luxury tax i tak dalej, bo
no bo
oni
oni
wiedzą o
chcą
tym, że ten Van
teraz
Vliet,
latem.
to wszystko jest na chwilę i tak, oni wiedzą o tym. Van Vlieta
Bo oni
może
chcą
jeszcze
latem
przetrwa.
pójść grubiej.
No, także ja myślę, że to też dla nich nie będzie. Jeśli będzie trzeba, to Zach Lawin poczeka do wakacji. Mój drugi minus to po tym minusie to jest Golden State Warriors. I tu też nie chodzi o grę, tylko chodzi o to, że tam ogólnie jest niedobrze. Mam wrażenie, że nasz biedny Broniek jest w jakimś takiej sytuacji, że musi się uśmiechać, ale w szatni nie jest za wesoło. Pomijając sytuację z Raymondem Greenem, który podobno już wrócił tam.
Dzisiaj chyba wraca do treningów.
Tak, wrócił to the facility, jak to tam piszą. W sensie, że go wpuszczają na halę, cieć go nie wygania, że nie możesz Draymond jeszcze przyjść. To co przeczytałem wczoraj, bądź dzisiaj na temat Kumingi, że jest niezadowolony, że Steve Kerr go ugotował na 18 minut, że on mu zatrzymuje karierę i tak dalej. To jest kolejny przykład tego, że może nam się kończy formuła, bo Jonathan Kuminga z kolei świetnie zatkał dziurę po Draymondzie Greenie. To, co on tam robi, faktycznie może jest łamaczem jakiegoś systemu Steve'a Kerra, ale to jest coś. To jest w końcu progres ze strony zawodnika, na którego progres czekaliśmy, a nie liczyliśmy na to, że zastąpi kogoś tak, nie wiem, jak San Antonio Kawhi starał się zastępować. Nie, on w końcu zaczął grać w kosza, no i z jakiegoś powodu został ugotowany na 18 minut. Domyślam się nawet kilka takich powodów, ale nie podoba mi się to, że ty kwestionujesz, będąc jakimś nikim Kumingą w porównaniu do Steve'a Kerra, że on cię gotuje. Jeśli cię gotuje, to znaczy, że ma jakieś podstawy. To jest Golden State Warriors, nie Washington Wizards. I ogarnij się, Kuminga, proszę cię, bo cię wyrzucę z mojego fantasy. Nie zrobię tego, bo to jest jedyny produktywny gracz w jednej drużynie. No ale nieważne.
A ja trochę rozumiem Kuminga, dlatego że mam wrażenie, że Steve Kerr wciąż kieruje się sentymentami, kieruje się tym swoim przywiązaniem do tych wielkich nazwisk jak Stefek, jak Clay, czy też Draymond Green. Zawodników, którym wiele zawdzięcza jako trener, powiedzmy to sobie szczerze. Jakby dostał Kuminga wreszcie szansę. Taką prawdziwą szansę na to, żeby na przestrzeni tych
nie co,
20...
Nie wykorzystał jej? Wykorzystuje
moim
ją
no
dobrze.
No właśnie, dostawał teraz szansę na poziomie 25 minut na mecz. Nawet w meczu w spotkaniu z Orlando to były 34 minuty.
No on tam musiał grać akurat. Nie miał było wyjścia.
No tak. Ale swoją drogą dostał więcej przestrzeni. Robi ci 16, 19, robi ci w każdym meczu powyżej 10 punktów. Ma średnią w tym sezonie na poziomie 13 prawie punktów, 4 zbiórek. Wydaje mi się, że długofalowo jakby Kuminga inwestycja w Kuminga, zważywszy na to, że ten sezon najprawdopodobniej i tak pójdzie na straty, to wydaje mi się, że inwestycja w Kuminga długofalowo, rozwojowo bardziej ci się opłaca niż wciąż wsadzanie minut w niestabilnego emocjonalnie Draymonda Greena.
Ale ten niestabilnie emocjonalnie Draymond Green faktycznie w rozkładzie minut może się skończyć tak, że wypłaci komuś znowu tak zwanego poznańskiego luja w twarz i przez 3 tygodnie go nie będzie. Ale co by nie powiedzieć, jest bardziej stabilny obecnie niż Kuminga z często szalonymi decyzjami, które na jego szczęście kończą się dosyć dobrze często. Bo tam parę razy udało się wychwycić darcie twarzy, nie rób tego, nie rób tamtego, źle postawiłeś zasłonę, cokolwiek. Ale wiesz, tego młodego ciężej jest powstrzymać, a jeśli Warriors chcą zrobić ten... to już jest chyba ostatni taniec. Ten ostatni taniec wspólnie, no to trzeba się dostosować moim zdaniem. I Steve Kerr wie, co robi. To nie jest gość, który zwariował i się zakochał, bo nie wiem, bo Steve Kerr jest super. Nie. Myślę, że to jest też walka o przetrwanie. On musi myśleć o całej drużynie, a nie o tym, żeby Kuminze było dobrze, żeby sobie pograł 40 minut, bo już jest gwiazdą. Było wcześniej być gwiazdą.
Nie, to bez przesady, ale wydaje mi się, że Kuminga nie zasługuje na to, żeby wypaść z pierwszej piątki. Może, żeby dostać trochę mniej minut kosztem Draymonda Greena, bo tak na dobrą sprawę, no w tym tygodniu grał naprawdę nieźle. Jedynym cieniem rzuca się tylko ten mecz z Miami, gdzie miał 6 zbiórek, ale też umówmy się, że go po prostu obrona Heat, która jest bezlitosna, po prostu go zagryźli na śmierć. I Eta wymuszali na nim te błędy swoją agresywną obroną.
Eta Grizzly? Nie, Mystery Lali.
Ale wiesz, a propos tego ostatniego tańca, to przypomina mi się trochę piosenka Mieczysława Foga, Ta ostatnia niedziela. To jest niedziela, trochę Golden State Warriors.
To jest mocno niepokojące, że masz tyle lat i wiesz, kim był pan Fog. To jest mocno niepokojące.
Plus jeszcze, ale podoba, ale muszę pochwalić Steve'a Kerra. Już jak skoro jesteśmy przy, bo ostatnio dosyć mocno utemperował pochującego Klaya Thompsona. Bo Klay Thompson zaczął fochować, że gra słabo, że jest bez formy, a Steve Kerr mu powiedział, że ej stary, zamiast marudzić, ty się ciesz, że wciąż jesteś częścią tego zespołu, ciesz się tym, że grasz jeszcze za takie pieniądze, bo nikt ci takiego kontraktu już nie da, i ciesz się, że możesz być inspiracją, mentorem dla takiego Bronisława Podziemskiego.
Bronisław, zaraz będziemy o Bronku rozmawiać. Ja mam jeszcze tylko ostatni mój minusik jakiś. Minus dla wszystkich ludzi, że Goran Dragić powiedział, że kończy karierę. Ricky Rubio też, to jest minus w ogóle. Trudno, zakończył, ale mógł jeszcze pograć, pobyć z nami trochę. Jako, no, nie wiem.
Akurat minuty, Goran Bulls. Dragić? Goran nie. Dragić?
Mój minus jest taki, że Goran Dragić, wiadomo, Polakom się kojarzy z określonymi sytuacjami w kadrze, gnojeniem z NBA też z ciekawym czasem, ale zauważyłem, i mi też się trochę z tym kojarzy, ale to nie jest numer jeden wspomnienie Gorana Dragicia. Paczka Derricka Rose'a, kiedy Dragić był w Suns, taka z dwóch rączek w kontrze, niepotrzebnie podszedł i widziałem mnóstwo highlightów, że to jest główny highlight, że Goran Dragić i... A, już nie będę wam niczego pokazywał, ludzie, którzy to piszecie, ale to jest naprawdę wstyd. I to jest mój minus, bo zauważyłem, że mnóstwo takich rzeczy było w sieci.
No myślę, że Goran Dragić spokojnie mógłby jeszcze w roli...
W polskiej kadrze. Mógłby zmienić 15 sezonów w NBA, co to jest? Jeszcze 5 w PLK, u nas by ciachnął, byłby z Łukaszem Koszarkiem na jedynce, byśmy wychodzili, mistrzostwa, igrzyska są nasze.
Ale myślę, że Goran Dragić spokojnie jeszcze mógłby się zakręcić, czy to, nie wiem, w takich Celtics jeszcze jako zawodnik do rotacji, nie wiem, w Atlancie, w jakimś Nets.
Ja nie wiem, czy tam już ze zdrowiem chyba nie jest aż tak, że to nie jest lenistwo, ani niechęć, po prostu chyba to już jest konieczność. Mam minus dla Memphis. Bo byli przepiękni, a teraz są tak przepiękni, że tylko pamiętamy to, że wygrali ze Spurs i Jamorant dał psat nad Wembanyamą, co jest bardzo popularne ostatnio. To jest jakiś challenge chyba.
A z drugiej strony Wembanyama w każdym meczu zalicza spektakularny blok na tych ludziach, którzy potem nad nim po prostu
pakują.
To
będzie w plusach, bo tutaj ten mecz z Milwaukee Bucks, tu będą plusy nie dla Wemsa, to jest też dobre. No, Memphis ma lekką zadyszkę, 1-4 w poprzednim tygodniu, wygrali tylko ze Spurs, jest lekka zadyszka, tak zwana, jak to mówią na rynkach finansowych, korekta od pojawienia się Ja Moranta, mimo że Ja Morant kręci świetne statystyki, w ogóle, no, dla mnie to jest jeden, pomijając już Wembanyamów, Chetów Holmgrenów, Oklahoma, najbardziej elektryzujący zawodnik w NBA teraz. On ma piłkę, ty nie wiesz, co on zrobi. Jak w tych memach, że on pobiegnie tam, ten piesek, tu, over there, wiesz. Przepiękna nie, rzecz to jest. Po prostu to jest przepiękna rzecz.
Absolutnie widać, że jakby niby wszyscy znamy Ja Moranta, ale wciąż mam wrażenie, że przez tych 25 spotkań kary liga oduczyła się trochę grania na Moranta.
Nie, myśmy zapomnieli, że to jest taki atletyczny zabójca, że on po prostu jest szybszy i lepszy genetycznie od tych ludzi. On tak wygląda, jak wchodzi pod kosz tam. Fox jest połowę wolniejszy od niego, on ma tą piłkę, trzyma, wyskoczył, gdzie jest piłka, on ją dalej w ręku ma, opada, rzucił, ten nie... no piękne to jest. To jest po prostu przepiękne.
No ale prawda jest taka, no, że najgorzej Ja Morant wypadał na tle kontendera, na tle kontendera, jakim jest Los Angeles Clippers. O Clippers też będziemy pewnie mówić, bo o Clippersach trzeba mówić tylko w samych superlatywach. I wypadł jeszcze słabo, gorzej niż w przypadku meczu z Clippersami, wypadł na tle Sacramento, czyli też drużyny, która jest aspirującą, nazwijmy to, do, przynajmniej do półfinału, jeżeli chodzi o konferencję zachodnią. No ale potem mamy już San Antonio Spurs, 26 punktów z Toronto w meczu na styku, bardzo też zresztą ciekawym, 28 punktów. No, wydaje mi się, że też ten terminarz nie był do końca łaskawy w tym tygodniu, wyłączywszy Toronto, które jest na poziomie Memphis, choć Toronto w tym momencie zrobiło dosyć krok do przodu po tej wymianie po Barretta i po Quickleya.
To chyba tyle, jeśli chodzi o minusy. Bo ja już nie mam minusów właśnie.
Nie, ja mam jeszcze minusa w postaci Dallas Mavericks.
Nie, czy to warto?
Nie podoba mi się ta drużyna, absolutnie.
Ale ta drużyna ma się nie podobać. Tam ma być Luka Doncic. Nie, no nie. To już trwa któryś tydzień chyba i... Też bym nie przesadzał, bo to nie jest tak, że oni nie awansują do playoffów.
No moim zdaniem mogą nie awansować.
Awansują do playoffów. Zobaczysz, Luka Doncic, luty, marzec, ktoś tam się obudzi, ten co taki z patykiem chodził. Taka jest przeciętna drużyna, na którą spuszczasz oczy gdzieś na bok i tak jak Detroit Pistons nagle wygrywają ci mecz. Także ja się już tego nauczyłem, nie wchodzę w to. Dallas są na siódmym, czy tam na siódmym? Na siódmym miejscu teraz.
Wiesz co?
Plusowy bilans, Nowy Orlean się spoci. Tutaj popatrz na ten, Sacramento dopiero z dołka wychodzi. Byli cały tydzień w dołeczku i oni poczekają, spokojnie.
A ja na przykład uważam, że przed Dallas ciężki tydzień, bo kontuzjowany jest Maxi Kleber, Derek Lively, a także Grant Williams. Czyli zawodnicy, którzy...
Ale bez Derricka Lively'ego już grają 2 miesiące w kratkę, więc to też tak, wiesz.
Ale z drugiej strony z nim wyglądają lepiej. Dodawał sporo opcji w ataku, ale po prostu wydaje mi się, że teraz będą mieli ciężki tydzień, zważywszy na kontuzję zawodników, którzy byli dosyć istotni, jeżeli chodzi o całą rotację.
Piąta największa trudność terminarza. 51-1 obecnie zespoły mają przeciwnicze, że tak powiem. Milwaukee też ma nie za wesoło, Portland ma najgorzej, ale tak, faktycznie Dallas jest w piątce najcięższych terminarzy do końca sezonu. Tylko, że wiadomo, te ze drużyny, które są w terminarzu, zaczną przegrywać, to się jakoś przesunie, no ale tak, nie mają za łatwo. Ale nie, ja to oszczędnie. Kącik Polaka. Czas na
kącik Polski.
Polaka, Polski... Wszystko jedno.
Kącik patriotyczny.
Patriotyczny, to słuchaj, po tym co ja widziałem ostatnio w telewizji, ja się boję jakiekolwiek elementy patriotyczne wprowadzać, bo wiesz, zaprosimy pana Pietrzaka.
No, demonetyzacja.
I kompletnie tutaj, zresztą wystarczy po prostu kogoś zaprosić i już cię wyrzucają z roboty, także ja nie mogę ryzykować. Ja czytałem, panie, takie rzeczy w internecie, że pogadajmy aż o słuchanie. Nasz Jeremiaszek, Jeremiusz, jak zwał, tak zwał, nasz kochany. No wygrali jeden mecz.
Od ostatniego naszego spotkania było 5 spotkań.
5, 1-4.
I tak jak chwaliliśmy w zeszłym tygodniu Jeremiego, dlatego że naprawdę wykręcał bardzo dobre statystyki w ofensywie, no to ten tydzień jest taki średni, bym powiedział.
Ale
słaby.
Usprawiedliwijmy trochę. Znaczy tutaj teraz wychodzi powoli, jak się trochę może Sochan, wiesz, no może to on jest w takiej formie, no i Popowicz musi tam naddawać, ale to trochę wygląda tak, że jeśli cała drużyna gra, popatrzmy na ten mecz z Milwaukee i Sochan nie jest ani pierwszym, ani drugim zawodnikiem, jest po prostu członkiem składu, członkiem pierwszej piątki przebywającej na parkiecie, to momentami go nie ma. On tam gdzieś stanie z boku, tu coś zrobi, jak ktoś biegnie z wsadem, to sobie pobiegnie w lewo. To nie jest tak, jak było kiedyś, że Wemps, Sochan, jeszcze Wesel, a reszta to tam patrzcie, co oni robią i się ustawiajcie. Jak w Bajerze, w Belery. W razie co, trójka, co to jest? Gramy na Willa. A jak nie wyjdzie trójka, to co to jest? Czwórka. A czwórka, co to jest? Gramy na Willa. I to tak samo wyglądało. I może... Bo to powinno być moim co mnie wpienia. Znalazłem jakiś taki ultra trolujący na Facebooku profil Spurs, który cały czas mówi, że Wembanyama ma zostać sam, a Sochan zresztą nieudaczników mają zostać wytransferowani i są takie clickbaitowe wpisy. Nie wiem, kto to robi, zagraniczny serwis. To może tak trochę wyglądać, że może mają dosyć. Nie wiem, też nie podejrzewam, żeby ktoś tam się obraził, ale ta mowa ciała Sochana w tych, no nie wiem, ostatnich dwóch, trzech tygodniach jest mocno niepokojąca jak dla mnie.
W ogóle niepokojąca jest forma San Antonio, bo w tej drużynie dobrze wygląda tylko Wiktor, który w tym tygodniu absolutnie miał fenomenalny tydzień. Już ci mówię, on chyba w każdym meczu robił powyżej 20 punktów przynajmniej. Tak, najgorszy mecz z Memphis 20, Portland 30, 21
no,
z Bostonem.
Ale czy ten mecz z Milwaukee nie odkupił wszystkiego? To był mecz
27
drużyny
z Milwaukee, dokładnie.
Jakościowej z drużyną jakościową. To było coś przepięknego, naprawdę. Albo Milwaukee po prostu grało tak słabo i
te pojedynki między Janisem a Wiktorem, tak? Ty szczylu rzuciłeś trójkę? To ja też rzucę trójkę.
To już patrzeć to, że Antek się masuje. Tak, Antek się
to ja też
masuje.
Zapakuję teraz.
Na pusty kosz. Natomiast, no nie, dobra, z Lopezem nie było na pusty kosz. Natomiast sam fakt tego, że Antek podszedł do tej roboty tak, że się po prostu wchodził pod kosz jak zwykle, Wembanyama wyciąga ręce, on po prostu włożył piłkę i tam nic się nie stało.
To ewidentnie była mocna napinka na ten mecz.
To był
na
też
pokazanie się na tle Wiktora, że jakby on jest może melodią przyszłości, ale wciąż ja jestem tu i teraz. Jakby i to na mnie w tym momencie światła powinny
padać. I to jest minus dla nas, że zapominamy o Antku, ale to będzie w plusach. Więc tak wygląda to z Sochanem. Strasznie słabo za 3 punkty znowuż.
Za 3, 20% w meczu z Milwaukee.
Moja przepowiednia
nieźle
się nie
z Memphis. 50.
To nie jest nieźle, bo mam inną przepowiednię i nie trafię, no. To nie jest dobrze.
Z Memphis jest nieźle, dlatego że rzucił jedną trójkę na dwie próby. Z Bostonem tych prób było cztery, a trafił tylko jedną.
Dlatego to jest trzeci kolejny mecz Sochana z przynajmniej jedną trójką celną, dlatego jak będziecie chcieli sobie na Trzech Króli wybudować, nie wiem, makietę Orszaku. Nie, makietę Orszaku królewskiego z małą stajenką do swojego ogródka w Serocku, postawcie na co najmniej na mniej niż jedną trójkę, bo Sochan może po prostu ma mecz przerwy, może tego nie zrobić. Nie, mecz przerwy tak w trójkach, tak. Mecz przerwy w trójkach może tego nie zrobić i będziecie mieli stajenkę w Serocku. To jest piękna rzecz, Polska. Bronisław teraz.
Bronisław lepiej, myślisz, że stabilnie.
Ale myślisz, że Bronisław jest w stanie wymówić słowo beneficjent?
Nie, absolutnie nie.
A powinien, bo jest beneficjentem tego, że tam się wszyscy pokłócili. Tam nic nie działa w tym Golden State Warriors i on wychodzi na boisko. Tak, mam być w pierwszej piątce, nie ma problemu, panie Kerr. Mam ile rzucić? 30, nie ma problemu, panie Kerr. Czy mam za 3 punkty rzucić? Nie ma problemu. Dobry, nie ma, on nie ma z niczym problemu, Bronisław. I to mi się podoba. On od, niechaj spojrzę, od świąt? Ma dwucyfrówki. Ma dwucyfrówki
tak.
Punktowe.
I on 13 zbiera, albo 10.
On poda, on nawet coś obroni. On tam i popys... No pięknie. Po prostu Bronisław, jesteś no najlepszym Polakiem w NBA 2023 roku. Nie bójmy się tego powiedzieć. Mimo, że nie umiesz mówić po polsku prawdopodobnie.
No w ogóle, no bo tam dopiero, z tego co pamiętam, chyba pradziadkowie to byli ostatni Polacy, jeżeli dobrze pamiętam. Ale
wiecie,
wiesz,
jest Polska,
no,
to jest dobrze.
Bronisław jest beneficjentem tego, że Stefan miał kontuzję i trzeba było wejść w jego buty. Sprawdził się na tyle, że Steve Kerr mu uwierzył i dał mu być w tej rotacji. Plus jeszcze jest beneficjentem tego, o czym rozmawialiśmy, tego, że Clay zaczął się obrażać, strzelać fochy, że po prostu jest bardzo słaby w tym sezonie. Że już widać, że ten wiek, te dwa lata niegrania bardzo się odciskają na jego formie. Bo jeżeli sobie zestawimy Clay'a w ostatnich meczach z Bronisławem, no to poza tym meczem z Denver, gdzie Clay rzucił 24 punkty, to jakoś nie widzę wielkiej różnicy między Bronisławem a Clayem. 15 punktów z Orlando, 3 z Dallas, 13 z Miami i 9 z Denver. W tym czasie Bronisław robił ci lepsze wyniki na Denver, z Dallas
i, Bronek po
i
prostu...
chyba taki sam z Miami, jeśli dobrze pamiętam.
Bronek po prostu nie ten, on się roboty nie boi, on rzuca, biega. Z osobistym jest kłopot. Właśnie u niego jest kłopot ten, że on się nie wdaje w żadne te, on oddaje rzut albo z czystych pozycji jakieś wejścia i on jest bardzo rzadko wchodzi na linię. No. Albo jest faulowany w takich momentach, że to się kończy z piłką z linii końcowej bądź bocznej. Ale patrząc statystycznie, był na linii rzutów osobistych. Jeśli rzucasz za 2 i za 3, no to wiadomo, czasem cię sfaulują, ale 0,3 statystycznie na jedno podejście.
64,5% skuteczności z rzutów wolnych.
To jest bardzo źle. To jest jak na zgrozę. Gość rzuca za 3 punkty z osobistych. Nie może. No to jest, Bronek, musisz to podciągnąć. Do następnego programu proszę to podciągnąć i nauczyć się słowa beneficjent.
I co też ważne w kontekście Bronka, to to, że w ostatnich dwóch meczach nie miał żadnych strat.
Tak.
I widać na ławce, że jak Stefan siedzi, a gra Bronisław, to widać sporą ekscytację i jakiś taki spokój, w sensie takie duże wsparcie ze strony Stefana, kiedy Bronisław jest przy piłce.
To w takim układzie kończy nasz kącik polski. Życzymy, żeby w 24 więcej było Polsko, jeszcze więcej, żeby, nie wiem, Bronisław po wygranej trójce rozdarł koszulkę i był orzeł tutaj. Wytatuowany w kolorze. Coś takiego. Oczekuję takich ekscesów polskości.
Orzeł w koronie.
Wszystko jedno, zacznijmy od małych kroków, może być bez. Tylko żeby tych dwóch główek nie miał, bo to nie nasz orzeł jest. Plusy.
Orzeł.
Tak. A zresztą już mamy demonetyzację, mów sobie co chcesz.
A, orzeł obcych mocarstw.
Sąsiednich obcych mocarstw. Przejdźmy teraz do wygranej Detroit. Detroit wygrali mecz. Czy tutaj
wygrali.
Oklaski będą? Nie, żartuję. Nie. Natomiast plus dla Detroit, wiesz co, zauważyłem, że od tego momentu, kiedy wygrali, kiedy walczyli o tą wygraną i oglądając inne drużyny, oni są najbardziej walczącą drużyną w NBA.
Ja starają się. Widać, że to motywacyjnie na nich podziałało bardzo.
Znaczy, wiesz, oni dalej podają sobie pod nogi, rzucają piłki nie wiadomo do kogo i Alec Burks, który z meczu z Utah Jazz do tej dogrywki doprowadził, on spokojnie mógł komuś podać piłkę.
A on tak rzucił.
On pobiegł po prostu w najgorsze możliwe miejsce, bo pobiegł na łokieć, czyli tam, gdzie dobrze mu się rzuca, ale statystycznie najlepiej z rogu, ale wprost w podwojenie. Ci ludzie nawet do niego nie biegną, on po prostu w nich biegł. Jeden koleś biegnie za nim, drugi jest na trójce, zeszli się, on sobie rzucił. Wiesz, tam z lewej strony Kate był wolny, czy ktokolwiek inny, nie wiem. To musiała być chyba truja, więc to też jest swoją drogą inna sprawa, no ale... Rzeczy się nie zmieniają, ale Detroit walczy, to mi się podoba, lubię oglądać te mecze. Nie wszystkie, ale lubię.
No,
warto na nich stawiać.
Z Houston był absolutnie tragiczny. No, tam zostali zezłomowani przez Freda Van Vlieta, który
zapomnieli, gdzie są w ogóle.
Sengun też po prostu wchodził jak masło. Praktycznie nie miał nikogo, kto byłby w stanie go pokryć. Ale fakt, jakby widać, że od tego meczu z Bostonem, kiedy już poczuli takie krew na rękach, że kurde, jesteśmy w stanie, że to już jest bliżej niż dalej, przerwanie tej fatalnej serii. Potem udało się w dosyć szczęśliwych okolicznościach z Toronto, Potem było złomowanie przez Houston, a potem był naprawdę ciekawy mecz z Utah, gdzie to się do samego prawie końca ta walka toczyła, do tych ostatnich tam dwóch minut tej drugiej dogrywki.
To
A
fakt.
w ogóle mam wrażenie, że to jest tydzień w NBA w par przypadkowych trójek. W tych się w ogóle
Nie.
rzuconych z niewypracowanych pozycji, w dodatku z taką rotacją, która nie powinna w ogóle wpaść.
Jeśli mówisz o tym rzucie Jokicia, to było mierzone, on by to trafił 9
Ale
na 10, myślę.
nie, wiesz co, jeszcze mówię o tym rzucie, wydaje mi się, że to był De'Aaron Fox, że to był rzut De'Aarona Foxa tam kończący pierwszą kwartę, też właśnie równo z Tyreną, tylko nie pamiętam, w którym to meczu było Sacramento dokładnie.
To sobie przypomnij, bo jedziemy z prawdziwymi plusami już
Ale wydaje
teraz.
mi się, że to był mecz z Memphis, gdzie właśnie De'Aaron Fox rzucał trójkę na koniec pierwszej kwarty i też w ogóle, kurde, prawie z pozycji leżącej ją rzucił, bo się przewrócił.
To jest kunszt koszykarski. On by tak trafił 10 na 10, tego po prostu nie doceniasz.
Tak, bo jestem po prostu zwykłym, obrzydliwym hejterem. Jestem obrzydliwy. Tak, jeden ze słuchaczy napisał w zeszłym tygodniu, że ja po prostu deprecjonuję wielkiego Joela Embida i się cały czas podniecam, jak
No, to bo
Shai robi
właśnie.
30 kilka punktów.
W 40 minucie programu pan Mikołaj porównuje Minnesota i Detroit, deprecjonuje Embida. Chciałbym powiedzieć oficjalnie właśnie, że jest plus dla Philadelphia 76ers i plus dla wyścigu o MVP, ponieważ ja myślałem, to chyba był 2010 rok, kiedy Derrick Rose z Dwightem Howardem były te dyskusje, co jest ważniejsze, zbiórka czy asysta, bo chłopaki mają to samo z dwóch innych światów, ale i Orlando Magic gorące, i Chicago Bulls z Rose'em gorące, dajmy, ojeju, ojeju, wygrał Derrick Rose. Ale obawiam się, że będzie ta sama dyskusja, znaczy obawiam się, będzie wieczna kłótnia, że zostanie w tym wyścigu nieoczekiwanie dwóch. Shai Gilgeous-Alexander i Joel Embiid. Pomijając wszystko, ja wiem, że to jest nadużycie, ja sobie wypisałem, jak wyglądają obecnie najlepsze piątki w NBA, jeśli chodzi o plus minus. Boston Celtics nie mają nawet podjazdu do piątki Sixers, moment, tylko to znajdę. I uważam, że to jest murowany kandydat na MVP obecnie, nie ma tu żadnej dyskusji, zabrania mówić, że jest inaczej, chyba, że będzie inaczej, to proszę bardzo, ale gdzieś sobie to skasowałem i muszę to znaleźć i za moment powiem.
A wiesz co, jak się chciałem odnieść do słów drogiego słuchacza, który też mnie zresztą pochwalił, że się rozwijam, ale ja chciałem się odnieść, bo jakby,
wyjaśnił cię i tyle.
Okej, akurat mecz z Minnesotą należy pochwalić za niego Joela Embida, bo faktycznie jest to topowa obrona w lidze, jest to najlepsza defensywa ligi, ale to jest najpoważniejszy rywal, z którym, na tle którego Joel Embiid wypadł korzystnie, robiąc tych 51 punktów. I ja bym chciał po prostu zobaczyć jakąś taką regularność u Joela Embiida, który prezentuje się tak spektakularnie na tle rywali na poziomie Minnesoty w tym momencie. Ja bym chciał zobaczyć, jak robi tyle punktów na Oklahomie, na Bostonie,
ale on
na
nie będzie
obronie
robił.
Miami.
Ale on
no,
nie będzie tego
dlatego,
robił.
Że ono mija te najtrudniejsze mecze.
Nie.
To jest.
Nie. Nie będzie tego robił, ponieważ no, jeśli gra z takimi Bulls, to on sobie może samodzielnie myknąć trzy dychy i nawet zanotować triple-double, jak zechce. Bo oni nie mają nic, żeby odpowiedzieć. Natomiast, kiedy grasz już z większymi kozakami, to już wiadomo, musisz dostarczać, ale jesteś też trochę takim wabikiem, nie? Jesteś gościem, na którego wiedzą, że wszyscy będą ci tam podawać, a tam tymczasem Tyrese Maxey ci między nogami robi trójeczki, rzuca i Harlem Globetrotters się dzieje, więc.
No dobra, Michał, ale
ja wiem,
jakby
o to ci chodzi, że on musi dostarczać, musi być w tych spotkaniach gościem, który dostarcza i tam nie ma żadnej dyskusji.
Musi
no, ale
być game changerem tych spotkań, a mój zachwyt nad Shaiem Gilgeous-Alexanderem wynika z faktu, że Shai Gilgeous-Alexander jest absolutnie równy w tych swoich spotkaniach, poza tym fatalnym meczem na początku sezonu z Denver Nuggets, gdzie został zezłomowany przez Aarona Gordona i Nikolę Jokicia, gdzie się skończyło na 9 punktach. On regularnie robi ci 30 ponad punktów na najlepszych rywalach. 36 na Bostonie, a Boston w tym momencie jest piątą defensywą, robi ci 36 punktów, robi ci na spokojnie 40 na Denver, na tle Jokicia, Jakby po prostu, okej, statystycznie w tym momencie Joel Embiid wypada jeszcze lepiej, ale ja po prostu gdzieś wyżej sobie stawiam Shaya Gilgesa za to, że on po prostu jest regularny w tym, co robi. I po prostu on dostarcza, jest game changerem na tle najpoważniejszych rywali. Oklahoma w ostatnich sześciu meczach ma bilans 5-1. W dodatku Oklahoma wygrywała te mecze z naprawdę topowymi rywalami. I już mówię, jak wygrali z Bostonem.
Poczekaj. Łukasz, musisz sobie przewinąć, bo to w minusach było, wiesz? Już nie będziemy gadać o tej smutnej komandzie z LA, więc musisz sobie przewinąć. Czekaj, bo ja zajrzałem na czat. Tutaj ja odniosę się do tego po nitki, bo nie może tak być, że... A, to zaraz powiem.
Dobrze, tylko dokończę
ja się
myśl.
Zgadzam, ale nie, ja się zgadzam z tym absolutnie. Oklahoma jest
Oklahoma
lepszą
wygrała
drużyną.
W ostatnich sześciu meczach z Minnesotą, wygrali z Knicks, wygrali z Denver, wygrali z Bostonem i z Brooklynem.
To teraz popatrz na to. To jest wypis ze Sports Radar. Goście się znają. To są najlepsze piątki w lidze, tylko brane pod uwagę net ratings, ale bez czasu śmieciowego. Philadelphia w tym składzie, tam Melton, Batum, Harris, Embiid, Maxi jest plus 12 na 100 posiadań. Nikt w NBA nie przekracza stówy. Wiadomo, że brak garbage time'u wynika też z tego i z tych dobrych plusów, że po prostu przejeżdżasz przez przeciwników, nie masz ze swojej strony garbage time'u, oni muszą bawić się o to, żeby martwić się o to, żeby wystawić zespół, ale tak naprawdę ty pograsz przez trzy kwarty, a potem to już wszystko jedno i nikt tego nie liczy i te plusy są stąd wzięte. Ale to też pokazuje, że niejednokrotnie dominujesz przeciwników. Zobacz, gdzie są Celtics. Mimo, że mają no, pozornie szerszą ławkę. Znaczy mają więcej ludzi, nie szerszą ławkę. Źle to powiedziałem. Mają więcej ludzi. To jest 5,9. To jest 6 punktów na 100 posiadań. Znaczy w plus minus. To jest, myślę, dosyć sporo. To nie oznacza jednocześnie nic, nie? Bo to jest kompletnie... Jeśli biorąc pod uwagę playoffy, jakieś tam dalsze cele, to... To nie ma żadnego znaczenia. Ale jako papier lakmusowy masz Denver, które ma w swoim składzie 9-8. Oni mają kompletnie węższą rotację. Jeśli oni są bliżej 10, a wiemy jak grali przez no, większą część początku sezonu bardzo dobrze, no to chyba wnioski same się nasuwają, nie licząc śmieciowych minut oczywiście.
No dobra, Michał, tylko popatrzmy na to, z kim Philadelphia sobie robi takie bilanse. Z Chicago, Houston, Orlando, Toronto, Minnesota.
Czwarta najlepsza obrona w NBA.
Charlotte Hornets, Detroit, Washington, Atlanta.
Będziesz czytał mi cały sezon teraz?
Washington. No jak na razie, po prostu jakby inaczej. Philadelphia, oni jakby robią sobie na towarzystwie dosyć mało prestiżowym. Takie, robią sobie takie potężne
statystyki. A jakbyśmy
statystyki.
Się cofnęli do meczy Oklahomy, to co? To oni sobie nie nabijali na słabe uszach i też nie mieli ich w terminarzu? To tanie jest trochę takie bronienie. Poza tym Oklahoma generowała też takie ciekawe mecze, że nawet to Detroit czy ktoś taki mógł się zaangażować w walkę z nimi. Oklahoma nie wygrywała przejazdem plus 20.
Jakby moim zdaniem przed Filadelfią są tak na dobrą sprawę najpoważniejsze testy, jeżeli chodzi o to, dokąd może zmierzać ten skład. W sensie, na co stać w Filadelfię, bo akurat Oklahoma zmierzyła się ze wszystkimi naprawdę najpoważniejszymi rywalami. W tym sezonie Filadelfia nie grała jeszcze z Denver. Nie grali z Dallas, nie grali jeszcze, nie, z Minnesotą zagrali, nie mają wszystkich, nie grali z Golden State Warriors, nie grali jeszcze z Sacramento, jeśli dobrze pamiętam. No jest jeszcze trochę drużyn, które mogą po prostu brutalnie zweryfikować, na co stać. Nie grali też z Oklahomą. Po prostu jakby ja bym jeszcze wstrzymał się z zachwytami nad Filadelfią.
No, to wiadomo. Doc Rivers zostawił swoje ślady i w dalszym ciągu one trwają. Natomiast...
Jakby po prostu wydaje mi się, że Filadelfia ma jeszcze za małą weryfikację na tle tych kontenderów. O, dlatego ja jeszcze tak samo wstrzymuję się, jakby doceniam
i
51
weryfikuję...
punktów.
Poczekaj, to się coś nie zgadza. No to, a to Oklahoma kim jest w takim układzie w tym towarzystwie?
No jakby szczerze z tygodnia na tydzień Oklahoma rośnie do miana kontendera. moim zdaniem.
Znaczy kontendera, bo nam się teraz tak wydaje, ale nie mamy absolutnie żadnych powodów, żeby w to wierzyć. Też z drugiej strony, bo widzimy to, dzieje się teraz, ale nie wiemy, co się z nimi stanie w playoffach. Meltdown młodych drużyn to jest... Shaquille O'Neal z Orlando Magic może ci to potwierdzić, jak 4-0 w dupę dostał w finałach. Na przykład. To jest meltdown. Czasami. I ja bym też nie był. Jeśli jesteś ostrożny z Filadelfią, to z Oklahoma bym się bał być nieostrożny. Ale okay. Mój plus dla Oklahoma wędruje do tego, że to jest w zasadzie jak do tej pory w sezonie NBA najlepsze połączenie tego, że jesteś dobry przez to, że jesteś młody. Żadna z innych drużyn, która rozdaje swoim debiutantom minuty. Wiadomo, że Chet Holmgren robi tą nadwyżkę debiutantów. Ale Carson, Cason Wallace, tak?
Cason Wallace.
Wszyscy tam nie są za starzy. Shai Gilgeous-Alexander jest weteranem w tej drużynie, na miłość boską. Lu Dort tak. Jest gościem w wieku emerytalnym, patrząc na CV innych. I oni są Portland, jeśli chodzi o młodość. Oni są Detroit, jeśli chodzi o młodość i talent. Oni są San Antonio, Waszyngtonem nawet. Ale oni są po lewej stronie wykresu, kiedy mówimy o wartościowych drużynach, a Oklahoma jest na samej górze tego wykresu, gdzieś tam daleko na osi X, jeśli chodzi o wygrywanie, bycie młodym. I dawanie minut, żeby nie przepalać zwycięstw, tylko żeby wygrywać. I to jest jak dla mnie fenomenalne, że gdybyśmy złożyli to wszystko w jakąś taką oś, no to te drużyny jak Golden State i tak dalej, nawet no nie mają czterech kratek różnicy, są poniżej zera. I to jest przepiękne.
I to co jeszcze, poza tym, że to jest jeszcze młodość, to ja bym jeszcze zwrócił uwagę, że oni są bardzo dobrze poukładani taktycznie przez Marka Dame Gola, bo oni są piątą ofensywą ligi, mając
Jakiego
prawie...
Dengola? Dagino.
Dagino, zdobywając chyba prawie 121 punktów na mecz, a także mają siódmy defensywny rating. I to jest po prostu drużyna, która nie dość, że jest młoda, atletyczna, dynamiczna, to w dodatku są jeszcze poukładani taktycznie. Ja na przykład patrzę, Josh Giddy jest ode mnie młodszy o 12 dni.
Poczekasz jeszcze parę lat, to zobaczysz, że ten LeBrona... Młodszy, a teraz zadebiutował, jest młodszy. A, nieważne, to przed tobą.
Ale absolutnie jestem zachwycony Chetem Holmgrenem. Jakby Chet Holmgren bardzo podoba mi się sposób, w jaki on gra. Podoba mi się to, że on zarówno wygląda fenomenalnie w większości spotkań w ofensywie. Teraz no trudniejszy tydzień, bo były ciężary z Atlantą i z Bostonem po 12-14 punktów. Ale podoba mi się to, że on potrafi zarówno kreować grę, jak w meczu z Brooklynem czy z Bostonem, ale też przede wszystkim jest skuteczny w obronie, a także w ofensywie. No a Shai Gilgeous, no to Shai Gilgeous absolutnie no jest fenomenalny. Jakby... I też w tym tygodniu absolutnie na pochwały zasługują Isaiah Joe, który też ma za sobą naprawdę dobry tydzień. Fajne zmiany w meczach z Bostonem, 10 punktów, z Atlantą też naprawdę wyglądał dobrze. No więc tak, no.
Z plusików mam takie rzeczy statystyczne, bo też nie możemy przeciągnąć za bardzo.
Wiesz co, no chyba jeszcze zanim, no to plusem musi być Indiana. 5 zwycięstw z rzędu.
Tak, to jest ta drużyna, o której mówiliśmy, że jest do dupy, a potem w tym tygodniu się odpalili. Znowu Tyrese Halliburton robi rzeczy. Znowu nie traci piłki. To była typowa czkawka poplayinowa. Ja myślę, że to jest takie zjawisko, które dosięgło Lakersów, ale oni nie wygrali z tym. A Indiana sobie wygrała, bo oni mieli fatalne w zeszłym tygodniu.
A
roku,
wiesz, Michał, jaki ja mam jeszcze plus? Plus no. Dla kibiców, którzy teraz głosują w NBA All-Star Voting, gdzie Tyrese Halliburton zajmuje pierwsze miejsce wśród obrońców na wschodzie.
Ale patrząc na listę nazwisk, na które padły te głosy, to chyba za specjalnego wyboru też nie ma, bo na Damiana Lillarda w tym sezonie bym nie oddał głosu, wiedząc o tym, że jest Halliburton.
Ja bym na przykład uważam, że ja bym na przykład Donovana Mitchella dał ponad Damiana Lillarda.
Dobra,
jeszcze.
Ale to jest mecz gwiazd. Kogo to obchodzi? Obchodzi ludzi na przykład to, że był transfer Knicks z Toronto. To jest pierwsza rzecz, to jest ważne.
Ale mnie zastanawia, co Kevin Durant robi ponad Nikolą Jokiciem, Antonym Davisem, Paulem George'em.
Kompletnie mnie to nie zastanawia. Te wybory są po prostu kompletnie nieważne dla mnie od paru lat i nie mają żadnego znaczenia, bo ten mecz zawsze kończy się tak samo. Czekasz, tam czekasz i 212 do 130 będzie teraz.
Dobra, panie Marudo, Jezu.
Daj spokój, za tydzień sobie zagłosujemy. Teraz program trwa godzinę, tu są plusy do rozdania, a nie jakieś kącik Polaka robi poważny program, a on tu o meczu...
No Michał, musimy wyrobić średnią statystyczną.
Rywializujesz nasz program.
Ostatnio nasz program ma średnią, dwa ostatnie programy miały średnią godzinę 40.
Umiesz powiedzieć, trywializujesz nasz program?
Trywializuję nasz program.
Beneficjent, powtórz. Nie, ten transfer był bardzo mi się podobał, ponieważ Knicks mają kogoś, kto broni, oddali ofensywę, która częściowo mieszka w Toronto, jest z Kanady, jest zadowolona i wszyscy sobie wygrali ten transfer. I to jest taki cichutki transfer dla obu drużyn, dla Toronto dodatni, dla Knicksów dodatni i mało tego historyczne dla Knicks, bo wypisałem sobie, że plus 54, które miał OG Anunobi, to jest największy plus minus w historii Knicksów, jego po jakimkolwiek transferze albo starcie sezonu w dwóch pierwszych meczach. Wcześniej był to Alan Houston i Jason Kidd. To są znamienne nazwiska. Knicks jadą na finał konferencji dzięki temu transferowi, tak powiedziałem, to dziękuję. Mają tytana obrony.
I tak nie będzie.
Będzie, tak zobaczysz. Brakowało im tylko jednej osoby, która będzie w stanie szczuć najlepszego zawodnika przeciwnej drużyny. I to będzie piękne. A na wschodzie masz głównie drużyny, które mają jednego zawodnika minus 2-3. Więc z tych niższych miejsc Knicks są w stanie zrobić upsecik jakiś. Ja to widzę.
Wiesz co, ja na początku jak zobaczyłem te wymiany, to się złapałem za głowę, bo New York Knicks oddało naprawdę bardzo solidnych zawodników ustawionych ofensywnie, ale co prawda RJ Barrett nigdy nie rozwinął się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, bo też mam wrażenie, że Tom Thibodeau poza tym pierwszym sezonem dosyć mocno hamował jego rozwój. Wyglądał dużo lepiej na Mistrzostwach Świata, kiedy grał w reprezentacji Kanady. Ale zmierzam do tego i Emanuela Quickleya, który też mówiło się w zeszłym sezonie, że powinien być Sixmanem roku, który to tytuł przegrał z Malcolmem Brogdonem. Ale zmierzam do tego, że uważałem, że New York Knicks po prostu znowu są chorzy psychicznie do momentu, aż nie zobaczyłem OG'ego Anunobiego na parkiecie, bo wydaje mi się, że on idealnie pasuje do systemu Tipsa, idealnie rozciąga grę, idealnie czuje przestrzenie między zawodnikami, ścina do środka, potrafi walczyć o te punkty drugiej szansy na desce, bo to 8 zbiórek w meczu z Chicago, 6 z Minnesotą, bilans na poziomie plus 35 i 19. On idealnie pasuje do tego systemu Tipsa, a wydaje mi się, że ta wymiana jest też fenomenalna dla Toronto Raptors, których też chciałem pochwalić, dać plusy, bo ta drużyna zaczęła wreszcie do końca zmierzać. Już nie grają na trzech atletycznych, silnych zawodników, którzy poniekąd trochę kanibalizują się pod względami taktycznymi. Scottie Barnes, Pascal Siakam i OG Anunobi to byli zawodnicy pod wieloma względami, szczególnie parametrów motorycznych, zawodnicy bardzo podobni do siebie. To oni teraz zyskali w ofensywie. Masz RJ'a Barretta, który może być zastępem za Freda VanVleeta, którego straciłeś w zeszłym sezonie. I masz też młodego Emanuela Quickleya, który też jest raczej zawodnikiem strzelcem. Plus do tego wszystkiego masz zawodnika, który będzie ci kontrolował tempo gry jak Denisa Schroedera.
Czyli ogólnie rzecz biorąc, to co straciłeś pozyskując, oddając VanVleeta, właśnie odzyskałeś z nawiązką, oddając obrońcę, który też, no może to jest takie za dużo, ale otworzy drogę innym obrońcom. I może Pascal Siakam się weźmie do roboty na przykład.
Jezu, ale analizę zrobiłem tej wymiany.
No, trzeba sprawdzić, czy gdzieś to czegoś ktoś nie napisał. To jakimś plagiacikiem wieje. Ale sprawdzimy to potem. Nie, ale poważnie, to jest bardzo dobra rzecz dla dwóch stron, tylko z jednym się nie zgadzam. RJ Barrett w tym sezonie ma chyba taki mały breakaucik. Trafia za dwa w końcu. Trafia w ogóle z innych pozycji niż za dwa. Pociągnął procenty. Wydaje mi się, że to jest być może statystycznie w tych dwóch aspektach najlepszego sezonu w NBA? W krótkim żywocie zawodowego koszykarza? W sensie kariery? To tak mi się wydaje, że tak jest, więc
Wiesz
Nie
co,
do końca.
patrzę sobie
Ale
na...
poczekaj, ja mam ciekawy stat. Quickley, RJ Barrett zagrali w Nowym Jorku w grudniu 11 na 14 spotkań wyjazdowych. Po 24 godzinach w Toronto są na 6-meczowym wyjeździe z Raptors. Raptors grają następnych 13 z 18 spotkań na wyjeździe. To daje 24 z 33 gier na wyjeździe, 48 z 69 dni na wyjeździe. To będzie ważne. Taka ciekawostka. Policzyłem to. Przetrawiasz to, jak gdyby? Co się dzieje?
Tak, przetrawiam.
Renderuje to?
Wiesz co, szukam tych statystyk, jeżeli chodzi
Dobrze,
o pozycję.
Ja, jak ty szukasz, to ja jadę dalej. Ja mam malutki plusik oczywiście dla Nikoli Jokicia, ponieważ ten rzut z połowy boiska, mierzony moim zdaniem, otworzył jego radość do koszykówki. On wytrzeźwiał. On rzucił, była taka sekunda i nagle on się zaczął cieszyć. On zaczął biegać, cieszyć się, że on się odblokował. Kac po wycieczce do Serbii z kucami się zakończył i zobaczycie teraz potworę. Denver Nuggets wyścignie Boston Celtics w ciągu miesiąca, po prostu wystrzelą.
Tak, 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 Michał, tak.
No
ale
oczywiście.
Czy ty widziałeś minę Stefana, który miał takie ja pierniczę, że to nie ja zrobiłem,
Nie,
tylko
to
on.
Bardziej było... A, czyli to tak wygląda, jak ja to robiłem. A, no to tak bardziej wyglądało, wiesz, zazdrość bardziej niż to, że... Ale ta radość, to było przepiękne, to jest plus. I Nikola Jokić, moi drodzy. Nie pamiętam tylko, czy z tamtym spotkaniem, bo tą statystykę wygrzebałem chyba przed tym meczem, ale wydaje mi się, że może i nawet ona dotyczy po meczu. W ostatnich 4 meczach nie trafił tylko 5 rzutów z gry.
Tak, ma 20...
oddał
też chciałem o tym dzisiaj... Nie,
44
ma skuteczność...
rzuty z gry ma.
Nie, ma skuteczność 29 na 34 rzuty.
A próbowałeś dodać trójki i field gole do siebie?
Czy to być może zmieniło się po tym spotkaniu z dzisiaj?
39 na 44.
39, okej, okay. Czyli to się zmieniło względem nocy
czyli,
poprzedniej.
Czyli po. Jak można przy takim woluminie, no prawie 50 rzutów, nie trafić 5 i nie grać z ludźmi z Tarchomina na Orliku, tylko w NBA? Ja dalej jestem pod wrażeniem tego młodego, rumianego chłopca z Serbii, który uwielbia
kucę. No już nie taki
konie.
Młody.
On młody jest, daj spokój.
Młody duszą, wiesz.
Młody chłopaczyna to jest.
Ma imprezy grubsze niż
plusik.
My.
To jest mój plusik. Oj tak, nie, ja tam nie chodziłbym z nim na imprezy, bo ja nie, mój organizm w ogóle nie przyswaja sobie takich ilości alkoholu. To jest, nie wiem, czy czyjkolwiek by przyswajał.
Słuchaj, Michał, to jest kolejny tydzień, w którym musimy przepraszać Jamesa Hardena.
Dobrze, tylko prędko, bo jeszcze pytania to 1,5 godziny. Ja muszę iść zaraz gdzieś.
James Harden jest absolutnie fantastyczny. On stał się, my się tak śmialiśmy, on jest naprawdę systemem. Chłop robi w ostatnich 3 meczach, robi ci w każdym meczu powyżej 10 asyst. On jest prawdziwym kreatorem gry. Wszystko od niego zależy. Ja mam wrażenie, żebym jakbym oglądał trochę Chrisa Paula z lat ubiegłych, który rzuci ci truje, który będzie skuteczny z midrange'u, który po prostu jest takim motorem napędowym. Od niego zależy cała wizja gry. A po prostu Paul George i Kawhi Leonard ustawiają się czy to na rogu, czy to tuż za łuku, gdzieś ze środka i po prostu czekają na idealne podanie. Albo czasami Harden sobie po prostu sam rzuci i to wpada. Absolutnie jest on fantastyczny i ja się zaczynam bać, jakby dokąd zdrowi Clippers mogą zajść z Hardenem.
Wygrali tam ile? 12 z... Nie, więcej wygrali.
No teraz dobra. Są 4-0 w tym tygodniu.
Czyli nie pamiętam, na czym zatrzymałem notatki. Kawhi wrócił, no bo wiadomo, bioderko znowu go bolało. Powiem to, no nie zgadzam się z tym, kompletnie się z tym nie zgadzam. Po prostu James Harden przypomniał sobie, pamięć mięśniowa w końcu wróciła. To nie jest tak, że on jest fenomenalny, bo on nigdy nie przestał być fenomenalny. Kto wie, czy my po tym okresie w Nets i tak dalej, o tej całej gównoburzy z Filadelfią, nie zobaczyliśmy w końcu Jamesa Hardena takiego, jakiego widzieliśmy.
Moim zdaniem, w Filadelfii nie był wybitny.
Odzwyczailiśmy się od Jamesa Hardena z Houston i teraz widzimy namiastkę tego, mało tego, to co on o tym mówił, ten system i to wszystko. Zobacz, co coach L zrobił z tym, żeby piłka była bardziej już kompletnie na ISO w rękach Hardena. Kiedyś było tak, że nawet podczas tej zwycięskiej serii Harden dostawał piłkę, masz, pomieszaj, odsuwamy się. Teraz już jest świadomość tego, że musi dojść do switchu i do określonych ruchów bez piłki, że James Harden już jak 10 lat temu, on wie, że musi stanąć po połowie ataku, bo dostanie tą piłkę, już jest ISO. I zaczyna kozłować, wchodzi z gościem w interakcję i dzieją się te same rzeczy, które działy się 10 lat temu. Wchodzi pod kosz, jak jesteś za daleko, jak jesteś za blisko, rzuca, bo może go dotkniesz. A jak zrobisz to na odwrót, to nie ma żadnego znaczenia. Ja nie wiem, czy po prostu nie widzimy w końcu Jamesa Hardena. Tylko, że jedna rzecz się zmieniła. On jest cały czas na piłce, jak to się mówi. Cały czas ma gałę w rękach i nawet nikt specjalnie nie przeszkadza mu w posiadaniu tej gały w rękach. No i żre piłkę, no.
Moim zdaniem to też, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, że James Harden nauczył się, jakby dostosował też swoje pewnego rodzaju ograniczenia związane na przykład z dyspozycją dnia, jeżeli chodzi o rzuty. Już nie sili się, no, tak nie rzuca usilnie, tylko żeby rzucać. Jest mądrzejszy.
Mam wypowiedź Erika z Polestry po meczu z Miami, którymś tam też zapisałem i to jest dobrze, bo nieważne, to takie memy z psami są, że tam Rachel is a predator, what are you doing, I'm blooping, i ta kobieta wkłada palce w pysk takiego wielkiego pitbulla, wie, że to jest morderca, a my się bawimy w blooping. They've got their bleep together for time being. Po prostu oni zaczęli grać ze sobą w kosza. Wiedzą o tym, że Harden jest od ISO, tam z George'em musimy robić inne rzeczy, Kawhi robi to. I to jest chyba kwestia takiego normalnego zgrania się w jakimś, no nie wiem, głupim zawodzie. Praca w zespole, no to wszystko. Tam się nie dzieją żadne cuda, moim zdaniem. To po prostu tak chyba miało być. Tylko nie przejrzeliśmy ich i nas chcieli oszukać. Masz jeszcze jakiś plus? Bo ja chyba już nie mam, możemy przejść do pytań.
Ja mam jeszcze jeden plus, o którym nie powiedzieliśmy. Nowy Orlean.
Ja mam jeszcze.
Nowy Orlean.
Nowy Orlean, tak. Nowy Orlean plus.
Nowy Orlean jest plusem. Brandon Ingram po prostu robi sobie co chce. Wchodzi pod kosz bez żadnej większej presji. Jest skuteczny w rzutach za trzy. No po prostu dobrze się ogląda, a Zion bierze wszystkich, kurde, na swoją masę i przepycha tych ludzi. On ich po prostu złomuje, bo wygrywa pojedynki bark w bark.
Tylko czy to nie jest tak, że jak jest Zion, to Ingram jest? Jak nie ma Ziona, to już nie ma tej wolności, wszyscy idą na Ingrama?
To też, tak. No to też trzeba zwrócić uwagę, że po prostu ta drużyna z Zionem wygląda dużo, dużo lepiej. Jakby, że Zion jest takim brakującym elementem w sensie tego, że po prostu jest ktoś, kto wygrywa walkę fizyczną pod koszem. Który po prostu pójdzie, jak będzie jechał jak taran. Bo wie, że i tak raczej przeciwnik mu nie zrobi krzywdy fizycznie.
Czekaj, coś na czacie. Co ja chciałem powiedzieć? Mam ostatni plus, znalazłem go. To jest Milwaukee Bucks. Zapomnieliśmy o nich, nie rozmawiamy o nich, bo są fajniejsi, Denver, Nikola Jokic, ale po cichutku, po malutku mam stat dotyczący pick and rolli, który mówi, że najlepszą parą pick and rollującą w NBA w 100 posiadaniach ostatnich, znaczy nie ostatnich, muszą minimum mieć ze sobą, czyli jakieś transfery się nie liczą, takie ostatnie, nie wiem, w Nowym Jorku tego nie policzymy, Damian Lillard i Giannis Antetokounmpo, 1,28 punktu na pick. Dla porównania Murray i Jokic, wiadomo jak z Murrayem było, jeśli chodzi o pojawianie się na boisku, czyli w kratkę, 1,20. Plus ten mecz z San Antonio pokazuje, że po prostu walimy śpiocha na Milwaukee i nikt ich nie docenia, bo jest fajna Minnesota, wszyscy fajni, Boston fajny, a nikt nie mówi o Lillardzie i w ogóle tak jak wszyscy czekali, kiedy Lillard odejdzie z tego morderczego Portland, to oni go zabijają. Odszedł i w ogóle nikt nie mówi o Milwaukee. Nie ma Milwaukee. W ogóle... Kto zdobył mistrzostwo 2 lata temu? Nie wiem, Denver? Nie, Milwaukee. Aha, to Denver. Nikt nie zwraca uwagi na Milwaukee. To jest skandal. Po prostu to jest skandal.
A Damian statystycznie ma teraz, punktuje lepiej niż jego średnia w karierze 25,4. Nie jest to jego najlepszy sezon, miał kilka lepszych punktowo, ale wydaje się, że po prostu on i że brakowało takiego gościa jak Lillard, który jest, on będzie motorem napędowym ofensywnie, że jakby Chris Middleton jest zawodnikiem, który potrafi wystrzelić, eksplodować, ale Drew Holiday zapewnią ci raczej stabilność defensywną, a nie brakujących tych, nie wiem, 10 punktów, 15, żeby wyprzedzić przeciwnika w tym wyścigu.
Poza tym w Milwaukee to też jest taka sytuacja, że no Lillard ostatnio z kimś dobrym grał, to był LaMarcus Aldridge, no. I też był osobą, która była jak gdyby traktowana jako pierwsza w tym wszystkim.
No i nie wiem, no ja bym jeszcze powiedział, że...
Czy z
że...
Brandonem Royem grał? Chyba nie, nie grał. Nie miał szansy grać z Brandonem Royem.
CJ McCollum jeszcze był dobry.
No dobrze, no to już był taki układ wiązany, że dwie dwójki, ale to nie wyszło. Dwie dwójki, no dwóch obrońców, ale wydaje mi się, że to też jak masz taki dobry zespół, trudno być takim kimś, kim byłeś w tej takiej drużynie, która była wokół ciebie oparta, natomiast w Milwaukee było kilka takich spotkań, że on był sam po prostu i no i był dalej Lillardem. Mało tego było razy w tym sezonie, ale był dalej Lillardem z Portland. Ale to z pick and rollami to jest taki pewniak. Ty wiesz, z tym Antkiem, co robicie, możecie z przepaskami na oczach biegać te pick and role. To zaowocuje jakimś może finałem konferencji z New York Knicks w tym sezonie. I Minnesota mistrzem, pamiętajcie. Przewidziałem to. A, i mam jeszcze malutki plusik dla Sacramento, że wyszli z tego impasu. De'Aaron Fox dalej jest taki, nie chcę powiedzieć zły, ale skuteczny na odwrót w rzutach. Ale wyglądają trochę lepiej. W sensie bardziej stawiają opór, ta drużyna też przegrywa i wygrywa w ten sam sposób. Tak jak ten taki, ten impasik, że tam 4 w 3 meczach przegrali, czy coś takiego. Ale po meczu z Magic, no to ja odzyskałem wiarę, że Sacramento się nie skończyło. Ten Beam jeszcze wystrzeli przez sufit gdzieś tam w playoffach. Także taki malutki plusik dla nich.
No ja mówiłem o swoim plusie, czyli o Toronto. Toronto.
Dobrze, to jak macie jakieś pytania, to walcie. Ja przewinę, kurde, czat. Kurde.
Kurde mole.
Kurde. Kiedyś panie od Bieloki?
No. Wiesz co, moim plusem malutkim jest Waszyngton. Bo grali ładnie w tym tygodniu. Co prawda nie wygrywali, ale oglądało się ich
uwielbiam,
dobrze.
Uwielbiam oglądać to, co jaką wolność dają Gaffordowi w tej drużynie. Naprawdę, to mi się bardzo podoba.
Kyle Kuzma wygląda jak kozak w tej ekipie.
On staram sobie... się... Robi jak biegnie 38 Kuzma, punktów. To biorę kartkę i zasłaniam. Jak on biega, to zasłaniam. Nie chcę go oglądać.
Robi sobie 38 punktów na Atlancie. I kurde, szczerze, przypomniałem sobie w tym tygodniu o istnieniu Deniego Avdii.
No. On to kiedyś był moim też marzeniem, żeby mieć go w fantasy, a potem... Stanisław Wybraniec wrócił. Stasiu, gdzie byłeś tyle lat, jak cię nie było?
21 punktów z Brooklynem, 17 z Atlantą.
Stanisław z Brooklynem? On nie gra tam. Wszystkiego dobrego w nowym roku dla najlepszego podcastu. Stanisław, dziękuję ci. Ja dziękuję Stanisławowi, tam Deni, to tam. Stanisław, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy Stanisławowi.
Deni Avdija, myślę, że tak popadł taki case trochę, że miał być Kristapsem, ale coś tam nie poszło i oni go gotują. Poza tym ta drużyna ma ludzi na swojej pozycji i nie chcą go chyba badać za specjalnie, tak mi się wydaje.
Wiesz, pamiętam jak akurat byłem w Izraelu w tym roku, w którym Deni Avdija był prognozowany do draftu. No i wiązali z nim takie nadzieje jak my Jeremiaszem, ale szybko się opanowali.
Czy Golden State zaczęły się problemy, są głosy, że Moody i Kuminga są sfrustrowani.
No to mówiliśmy o tym na początku.
Łukasz przewiń sobie. Bartek Misztal, pytanie, czy trenerzy NBA nie są szanowani? Mike Scott taką postawił tezę, gdy zapytano go o to, czy Gianmarco Pozzecco, kadra Włoch i Asphalt Lyon nadawałyby się do NBA na trenera. Nie, wydaje mi się, że tyle było jakichś takich dziwnych eksperymentów, kokoszkowy, niekokoszkowy, że to jest kwestia dobrego agenta, pieniędzy i to, czy cię po prostu duża ilość osób akceptuje w NBA i czy nie masz jakiejś historii, nie wiem, bicia kobiet albo palenia kotów na stosie.
Plus teraz to, jest...
Jak to spełnisz, to możesz być trenerem. Ja tutaj nie widzę żadnej jakiejś intrygi.
Plus teraz ewidentnie mamy trend, że bardzo chętnie bierze się byłych zawodników, Chauncey Billups, Jason Kidd, wcześniej był Steve Nash, Steve Kerr, mamy jeszcze przecież Ime Udoke.
Durant przenosi swoje talenty do OKC, Sebastian napisał.
Nie psuje OKC.
Jak można mieć przenieść takiego gościa, kiedy ty masz Big Free gości, którzy jeszcze nie mogą kupić w niektórych stanach legalnie alkoholu? I oni są już Big Free. I mało tego, możesz ich wystawiać tych Williamsów całych, to możesz ich wystawiać z J i się nikt nie domyśli, kim oni są, a są dalej w twoim Big Free. To jest piękna rzecz. Ty masz Big Free, które... Big Free, Big Four w zasadzie możesz mieć, które ci wyrośnie w ciągu najbliższych 5 lat już naprawdę na potwora i oni będą pokazywali, kogo trzeba wybrać w drafcie do naszej drużyny, bo sięgamy po trzecie mistrzostwo. Sam Presti po prostu zaciera ręce.
Sam Presti, wiesz, opłacało się lata przegrywać. Aha.
Śmialiście się, debile? To teraz trust the process. Macie.
Trust the process. I potem, wiesz, Shai razem z Chetem Holmgrenem, Ludortem i Joshem Giddym, 5 mistrzostw.
Wiesz, rozmarzyłem się. Od kiedy Minnesota Timberwolves jest na pierwszym miejscu w NBA w konferencji zachodniej?
Od czasów Kevina Garneta?
Od 19 listopada. Nieprzerwanie.
A.
A na drugim miejscu Oklahoma wymienia się z Denver co jakiś czas, od tego samego czasu mniej więcej, i są na drugim miejscu od 29 grudnia nieprzerwanie.
To jest piękny sezon, drodzy słuchacze.
Ale pierwszy raz Big Free z młodych zawodników, to ja podzielam podjaranie się Mikołaja tym tematem i dla mnie to jest jak najbardziej bomba.
Ale wiesz, że Basketball Reference daje 43% szans Oklahomie na wygraną w konferencji zachodniej.
O, to Stanisław, życzymy żonie wszystkiego najlepszego. Niech ten wóreczek żółciowy to jest szajs. To trzeba odleżeć, Stanisław, mówię ci już. Podleży, będzie dobrze, będzie dalej cię denerwować w domu. Zobaczysz. Ciągle na słuchu. Dobrze, Stanisław. Już myślałem, że odszedłeś od nas gdzieś, na przykład słuchasz innych podcastów o koszykówce. Dobrze, nie ma pytań nowych. Możemy sobie pójść. Nie wiem, jak będzie z przyszłym tygodniem. Tutaj nawet Jalen Williams nie pomoże w obronie, bo nie wiem, czy i kiedy wrócę z Paryżewa. Więc prawdopodobnie albo zrobimy to nie w przyszłym tygodniu, bo mnie już we wtorek wieczorem nie będzie. I może w piątek wieczorem, jak znajdę siły, i Mikołaj też, albo w następną sobotę. To już będziemy ustalać na miejscu, bo nie wiem, co mnie tam zastanie. A szykuję się na bogato, więc na bogato wyjazdowo. Takiego wyjazdu to jeszcze nigdy nie miałem, więc mogę nie wrócić.
Pięknie.
No nie wiem, czy pięknie. Wolałbym, teraz patrząc na to, to wolałbym w domu zostać, ale już jest za późno jak gdyby.
Zjedz dobrego croissanta.
Że sui Michał i to jest wszystko, co ja tam będę mówił.
Wypij dobre wino.
Daj mi jakieś porady, jak się przebrać za drillowca, w której ręce trzymać sprzęt, nie wiem, takie
Jezu,
rzeczy.
Jezu, Michał, pytasz boomera w bluzie Astigmatic, Krzysztof.
Ale ty jesteś młodszy, ty masz z nimi kontakt jakiś. Ja będę gdzieś tam na przedmieściach mieszkał. Ja muszę wiedzieć, wiesz, jak się pokazuje jakieś gang signs. Jezu, po co ja ciebie mam?
Nie wiem, żeby ktoś... Kompromitował się nieznajomością motoryzacji.
No, myślałem, że ja mam się kompromitować. Ja mam pytanie, czy w przyszłym sezonie z San Antonio rozwalam ligę, czy ci będą ciągnąć doły? Stanisław, doły będą dalej ciągnąć. Już nie powiem, co więcej mogą ciągnąć. No co, wagon tankujących drużyn.
Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że tam będą doły, dopóki Pop będzie trenerem wciąż.
Albo nie wytransferuje się jednego z debiutujących zawodników. Bartek Misztal, odnośnie do kącika Polaka. Co Mateusz Ponitka robi w gronie kandydatów na sportowca roku, gdy zrobił mniej od Olka Balcerowskiego, którego w tym gronie brakuje? Nie oszukujmy się, Olek Balcerowski też się nie narobił. To, że podpisali z tobą kontrakt w Grecji, to nie znaczy, że jesteś królem Grecji. Natomiast uważam, przepraszam, no to jest moje obiektywne spojrzenie. Ja bym chciał, żeby Olek Balcerowski był najlepszym koszykarzem w Europie, na świecie, uwierzcie mi. Ale nie uważam, żeby Mateusz Ponitka i Olek Balcerowski powinni... Znaczy w plebiscycie mogą być, tylko jeśli będą top 20, top 100, nie wiem ile tam jest kandydatur, to nic nie da. Na tle innych sportowców,
coś takie 25.
Na tle innych sportowców nie wyróżnili się w żaden sposób.
Już nawet Robert Lewandowski bardziej się wyróżnił swoją.
Dlaczego? A poczekaj, to dajmy Jeremiemu sportowca roku. W takich kategoriach, jeśli to ma być jakiś tam najlepszy koszykarz, no to mamy Bronka, mamy Jeremiuszka.
To chodzi, wiesz, to chodzi o plebiscyt przeglądu sportowego.
A co, przegląd sportowy nie pisze NBA?
No, no piszą, ale ten... Ale
a,
tak,
oni ja bym... nie są, a oni, nie, przepraszam, nie są z Polski? Są z Polski, więc
słuchaj,
proszę...
Słuchaj, wiesz co, to jest Ringer Axel Springer, to jest niemiecki kapitał.
To teraz nas na pewno spalą. To następny polski young playerów zapuka do NBA. O, nieprędko. Chyba, że będziemy mieli wynalazki pokroju właśnie Bronka, bądź też innych gości z paszportem, no to może. Mateusz jest w top 20. Już się boję zapytać, co to jest za top 30 w takim razie. Dobrze, możemy sobie pójść. Naobrażaliśmy tych, co trzeba. Zrobiliśmy tych, co trzeba. O, Balcerowski przez trzy kwarty nie oderwał dupy, póki co w obecnie, nie? Oderwał dupy
w meczu z Walencją.
No to chyba wszystko w tym temacie. A, ja mam jedną uwagę. Osoba, która wygrała ten nasz, mój konkurs, co cytowałem, kawałek rapowy. Ja proszę cię, napisz do mnie jeszcze raz na tego maila, bo nie zmigrowałem poczty i straciłem kontakt z tobą, a produkcja wlepek coraz bliżej. Prototypy koszulek też coraz bliżej, także w styczeń miesiącem oklein i ubiorów z podcastu specjalnego. Pięknie. Mikołaj, ciasto ugotuję jakieś, będzie pięknie, kompletnie pięknie.
Dobrze. To raczej mój brat je upiecze, bo on jest bardziej utalentowany kulinarnie.
Boję się, żeby on mi cokolwiek piekł, bo wiesz co, młodzież dodaje do ciast.
Wiesz co, młody akurat dobrze piecze.
Tak? Ale ciasta naprawdę, czy...
Ciasta, naprawdę dobre. Kurde, młody robi taki dobry sernik.
Mikołaj kompot ugotuje. Taki dożylny, my przez między palce będziemy go wszczekiwać sobie.
Niestety moje zdolności kulinarne ograniczają się do jajecznicy. Nie, no dobra, naleśniki jeszcze potrafię zrobić.
A ja pomidorową i żurą umiem ugotować.
Słuchaj, to jesteś już i tak lepszy ode mnie.
A nie to, że z butelki od podstaw, co ty sobie myślisz, Senek?
Nie, no właśnie mówię, że już i tak już jesteś lepszy ode mnie.
Ale nie powiedziałem, czy jest zjadliwe też, więc nie ma się co jarać. Ja jeszcze potem nie umarłem, więc nie może być tak źle. Dobrze, to dziękujemy państwu bardzo. Życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku. To był cytat z Inkasentem, ale sobie daruję. Mikołaj, co to jest za auto? Jeszcze raz.
To jest Syrena 125.
104.
104.
Dziękujemy państwu.
Dziękujemy. Bądźcie bardzo piękni jak Oklahoma.
Bądźcie piękniejsi, bądźcie więksi niż ich Big Three. Do widzenia.
Big Four.
Big 12. Do widzenia.
Pa, pa.